Drodzy Państwo, rozpoczynamy czas naszych rozmów. Dziś temat Dawid, grzesznik i człowiek wiary. Nasi goście, witam Was bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Marcin Zieliński, wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Szczęść Boże, witam Ojca, witam wszystkich słuchaczy.
I klerycy, brat Dawid Napiwocki, kapucyn z Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, kleryk Mateusz Kopa.
Szczęść Boże.
I Daniel Litwin.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Jesteśmy w tygodniu, siódmym tygodniu ogólnopolskim, siódmym tygodniu biblijnym. Pod hasłem Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Z pewnością Państwo mieli okazję już z naszymi gośćmi spotkać się po godzinie 18:15. Jeżeli nie, no tym serdeczniej zapraszam do udziału w naszym programie. Księże Marcinie, bo chcielibyśmy też, nim podejmiemy temat, który przedstawiłem, Dawid, grzesznik i człowiek wiary, chcielibyśmy może coś więcej powiedzieć o samej inicjatywie ogólnopolskiej Tygodnia Biblijnego. Mamy już siódmą edycję. Gdyby można o tym, co dzieje się w diecezjach, bo sprawdzałem w wyszukiwarce, wpisywałem tydzień biblijny, to pojawiały się różne diecezje, różne inicjatywy, konkursy. Zresztą wy jesteście też w drodze na konkurs ogólnopolski.
Konkurs dla seminarzystów, który jest takim zwieńczeniem Tygodnia Biblijnego. Cieszymy się bardzo z tej inicjatywy, że ona też powoli zaczyna się rozwijać. Wielkie dzieła też nie rodzą się w sposób błyskawiczny, ale mamy też takie głębokie przeświadczenie, ja osobiście jako, powiedzmy, moderator dzieła biblijnego, że to popularyzowanie nieustanne Biblii, ono ma naprawdę wielki sens i z tego wynikną też wielkie owoce. Oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy pionierami, dlatego że ta Biblia i tak jest czytana, głoszona na katechezie, głoszona w kościołach. Niemniej ten czas ma nam pokazywać, że Biblia jest dla nas szczególnym darem. I ten tydzień ma nam również uświadamiać, że poprzez cały rok jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tę Biblię czytać. Więc w większości parafii, czy we wszystkich parafiach pojawiły się materiały związane z Tygodniem Biblijnym, ponieważ jako dzieło biblijne Ogólnopolskie Stowarzyszenie przygotowujemy takie materiały. Jest tam książka księdza profesora Witczyka o różnych postaciach, które przeżywały w sposób piękny swoją wiarę. Mamy piękne materiały, Lectio Divina. W tym roku taką nowością jest Droga Światła. Jesteśmy przyzwyczajeni do celebracji Drogi Krzyżowej, ale w okresie paschalnym była kiedyś taka praktyka celebrowania Drogi Światła. I w tym roku mamy też piękne postaci, które się nawracają i odkrywają piękno wiary. Właśnie w duchu tematu, który podejmujemy w tym roku, chcemy mówić właśnie o nawróceniu. Cieszę się też ja osobiście bardzo jako miłośnik dzieła biblijnego, jako ten, który również tę Biblię wykłada, że te inicjatywy się cały czas rozwijają. W naszej archidiecezji lubelskiej mieliśmy również taką uroczystą celebrację z przyjęciem nowych członków, koncert, spotkania, rozmowy. W wielu kościołach są podejmowane różnorakie inicjatywy. Widziałem kościoły, gdzie były na przykład wykładane malutkie karteczki z cytatami z Biblii, aby ludzie mogli je wziąć, aby mogli dostrzegać, że Pan Bóg poprzez to słowo rzeczywiście na nich oddziaływuje. Mamy też coś, co jest dla nas bardzo ważne i jest takim punktem docelowym też naszej działalności, czyli pojawiające się coraz częściej przy różnych parafiach kręgi biblijne, czyli takie grupy, które pod przewodnictwem księdza albo jakiejś osoby świeckiej, odpowiednio przygotowanej, czytają Pismo Święte i tym Pismem Świętym się dzielą. Więc czytając też Ewangelię z ostatniej niedzieli, jeżeli się dokładnie wsłuchamy w ten tekst, jeżeli pamiętamy tę historię z 24 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, to można zobaczyć jedną bardzo ciekawą prawidłowość, że ci wszyscy, którzy byli we wspólnocie i którzy rozmawiali o Jezusie, doświadczyli spotkania ze Zmartwychwstałym. Proszę zwrócić uwagę, kobiety, które idą do grobu, rozmawiają o Jezusie i w pewnym momencie objawia im się anioł. Uczniowie idący do Emaus rozmawiają o Jezusie, zbliża się do nich Jezus. Potem wracają, rozmawiają z apostołami o tym samym Jezusie, znów Jezus im się objawia. Czyli kontekst wspólnoty, kontekst rozmawiania o Jezusie, gwarantuje nam spotkanie z Bogiem. Ciekawa rzecz, że święty Piotr, który wybiera się do grobu sam, on jakby tego doświadczenia spotkania z Jezusem w tym momencie nie ma. To jest taki wyjątek. Cztery sceny, ta jest wyjątkowa, bo Piotr idzie, wraca i się dziwi, bo nic nie zobaczył. I to jest też taka mocna zachęta, żeby odkryć, że dzielenie się słowem we wspólnocie, rozmawianie o Jezusie we wspólnocie pozwala nam rzeczywiście doświadczyć Jego obecności. I dla nas to jest taki punkt docelowy. Taka praca, aby ta znajomość Biblii stawała się coraz lepsza, aby też ludzie mieli szansę, ci, którzy pragną właśnie spotkania i podzielenia się tym słowem. Więc te wszystkie inicjatywy związane z tygodniem biblijnym, nabożeństwa, eksponowanie ewangeliarza, mówienie o Biblii, tworzenie nowych kręgów, to są wszystko takie małe kroczki, które cały czas te Biblię popularyzuje, bo rzeczywiście odkrycie mocy Słowa Bożego też pozwala nam zupełnie inaczej przeżywać wiarę, więc w tym kontekście staramy się ten tydzień przeżywać. Tu bardzo wiele zależy też od naszej inicjatywy, od zaangażowania księży, od zaangażowania biblistów, ale jesteśmy pełni dobrej woli. Wierzymy, że te rzeczy będą się pięknie rozwijać.
Gdyby teraz do tematu, by też tym samym wprowadzić i zachęcić naszych słuchaczy do rozmowy. Mamy konkret, Dawid.
Tak, więc wybraliśmy ten temat, Dawid, grzesznik, człowiek wiary, dlatego że zwieńczeniem tygodnia biblijnego jest ogólnopolski konkurs dla seminarzystów. Te konkursy były wcześniej organizowane również w Paradyżu. Piękne miejsce, z tym, że może troszeczkę peryferyjne w stosunku do innych diecezji, więc my też się cieszymy z tego, że jako dzieło biblijne w tym roku we współpracy z Instytutem Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, że możemy podjąć się organizacji tego dzieła. Cieszymy się też bardzo z tego, że wiele seminariów odpowiedziało. Chciałem serdecznie pozdrowić naprawdę wszystkich księży, rektorów i profesorów, do których pisaliśmy maile, do których dzwoniliśmy, do których wysyłaliśmy listy, za odpowiedź, za to, że wysyłają nam seminarzystów. Cieszę się również, że podczas tego spotkania możemy gościć tutaj w studio, że mogłem przywieźć też ze sobą moich finalistów, dlatego że ja również uczę tej Biblii, również w moim seminarium taki konkurs przeprowadziłem. Jestem z tego bardzo szczęśliwy. Przygotowali się bardzo solidnie, właśnie przeczytali pierwszą i drugą księgę Samuela i historię Dawida. Przepiękną książkę kardynała Martiniego, którą wszystkim serdecznie polecam, bo z punktu widzenia tak biblijnego, jak duchowego, jest to naprawdę niezwykle piękna pozycja. Może teraz krótko poprosimy też naszych gości, żeby się przedstawili, żeby dwa słowa powiedzieli o sobie. I potem poprosimy też o takie świadectwo, bo doświadczenie wiary, kiedy rzeczywiście dzielimy się tym doświadczeniem wiary z innymi, ono zawsze, że tak powiem, ubogaca innych. Ja prosiłbym teraz o takie dwa słowa, byście powiedzieli naszym słuchaczom o waszych doświadczeniach z Biblią, o tym, kiedy po raz pierwszy z tą Biblią się spotkaliście, czy macie jakieś szczególne doświadczenia, by zachęcić wszystkich też do czytania tej pięknej księgi.
Rozpoczynamy od którego? Od kapłana. Brat Dawid, bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o Pismo Święte, o jego czytanie, prawda, no w zakonie to jest dosyć częste, bym powiedział, medytacje codzienne opierają się o Pismo Święte, o Słowo Boże, ale to nie wystarcza. My też gdzieś szukamy pogłębienia, bracia sami jeszcze czytają, pogłębiają i taka mi się historia z mojego życia przypomina jeszcze jak mieszkałem w Toruniu, skończyłem studia, pracowałem tu, mieszkałem w parafii Chrystusa Króla, czyli dosyć niedaleko i tam był pewien taki, no później stał się kolegą, przyjacielem, Tomek, który gdzieś szukał ludzi, z którymi chciał się dzielić Słowem Bożym. To może trochę dziwnie wyglądać, ale on na przykład zapraszał, że no, z przyjaciółmi się spotyka, czytają Pismo Święte. No, poszedłem, bo to ciekawie brzmiało. Siedzieliśmy razem, czytaliśmy Słowo Boże, Ewangelię i każdy się dzielił ze swojego życia, odnosił to, bo samo Pismo Święte, można do niego podejść bardzo sucho. Księga historyczna, prawda, powstała wiele lat temu, przepiękna, literacko, ale jeżeli nie ma tego elementu wiary, to jest tak naprawdę piękne opakowanie, ale puste w środku. I rzeczywiście, to Tomka, nie wiem, już dawno nie widziałem, skąd jestem w zakonie, ale no on takie niesamowitą rzecz robił. On ewangelizował, ale on był chyba też takim prekursorem tych dni biblijnych, mogę powiedzieć, tutaj w Toruniu. Poza tym też chcę powiedzieć, bracia kapucyni, klerycy z Lublina, których serdecznie pozdrawiam, też spotykamy się, jak czas nam pozwoli, ale generalnie staramy się co tydzień, nie zawsze to wychodzi, na liturgii słowa, dzielenie się, zagłębianie w Słowo Boże. Poza tym też ja staram się z grupą ministrantów, którą jestem, kurs lektorski prowadzę, to są chłopcy z gimnazjum i robimy raz w tygodniu takie dzielenie się słowem. Czytamy Ewangelię z najbliższej niedzieli. I co jest niesamowite, ja myślałem, że to będzie jednak ciężkie dla nich do przeżycia, a oni przychodzą, chcą i nawet widać niesamowicie, że oni żyją Słowem Bożym na co dzień, bo pytają się, czytają, także to jest bardzo budujące i tak naprawdę to jest solidny fundament, bo Pismo Święte w różnych sytuacjach daje nam odpowiedź, czy nawet nie tyle odpowiedź, ale pociesza. To jest spotkanie z Bogiem, Jego Słowem, ale jeżeli nie ma wiary, to jest tylko puste opakowanie.
Pięknie. Teraz który... Daniel Litwin, tak.
Tak, może ja zacznę trochę niestandardowo, żebyśmy nie myśleli, że jak kleryk to od razu taki pobożny od początku życia. Otóż ja bardzo rzadko czytałem Pismo Święte albo prawie wcale, kiedy byłem i w podstawówce, i w gimnazjum, i przez pierwszą część liceum. Sytuacja troszkę się zmieniła w tej drugiej klasie już licealnej. Tak sobie pomyślałem, skoro jestem chrześcijaninem, to warto by było coś tam więcej o Słowie Bożym, o Biblii poczytać i po prostu ją poczytać. I wtedy brałem Pismo Święte do ręki i tak po prostu sobie czytałem. I z tego, co pamiętam, to bardzo mocno uderzały mnie fragmenty mówiące o powołaniu, czy świętego Piotra, czy apostołów i tak dalej. To teraz mówię w kontekście tym też, że teraz jestem w seminarium. Potem byłem jeszcze rok na studiach w Poznaniu, studiowałem finanse i rachunkowość i na tych studiach dokonało się takie moje bardzo pogłębienie takiej relacji z Panem Bogiem w Słowie Bożym, głównie przez duszpasterstwo akademickie Dom Bosco i grupę biblijną, która działała w ramach tego duszpasterstwa. Wtedy bardzo dużo czasu spędzałem na modlitwie opartej na Słowie Bożym i muszę powiedzieć, że kontynuuję do dzisiaj w seminarium tą taką dobrą tradycję. Mam takie bardzo żywe i mocne doświadczenie Słowa Bożego, które działało i działa nadal w moim życiu i które sporo w moim życiu przemieniło i mogę powiedzieć, że nawet kawał mojego serca przeorało. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że modlitwa oparta na Słowie Bożym to moja ulubiona forma modlitwy.
Dziękuję. I Mateusz.
Tak, szukam w pamięci najwcześniejszego zaczepienia jakiejś drogi wspólnej z Pismem Świętym. To są opowieści biblijne w formie filmu animowanego, które były emitowane w telewizji gdzieś dawno, w latach 90. Do tej pory jeszcze mam w głowie takie pojedyncze obrazy bardziej niż całą historię o Danielu, o stworzeniu świata, o zmartwychwstaniu. Takim bardzo ważnym dla mnie momentem, kiedy Słowo Boże weszło, była moja pierwsza komunia święta. Do tej pory jeszcze mam w głowie tekst czytania, który wtedy czytałem, że nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, że Panem jest Jezus. I też widzę, jak ten fragment Pisma dojrzewa razem ze mną. Na każdym kolejnym etapie życia zupełnie inaczej ten fragment rozumiałem. Później myślę, że tak dość standardowo to przebiegało, jak to w życiu kleryka, czy potem księdza, że byłem ministrantem, czytałem czytanie jako ministrant, potem zostałem lektorem. Tak wracając jeszcze do przeszłości, takiego wczesnego dzieciństwa, jak już się nauczyłem czytać, zauważyłem Biblię na półce, tak sobie kiedyś pomyślałem, że dobrze by to było przeczytać, nie wiem, mogłem mieć 7 albo 8 lat, tylko że w takiej swojej dziecięcej gorliwości zdołałem dojść tylko do opowiadania o Abrahamie.
Dziękuję bardzo.
Ja też muszę się podzielić swoim doświadczeniem, ponieważ jak się dzielą wszyscy, to ja również chciałbym się podzielić. Więc moje pierwsze takie wspomnienie jest związane z taką pielgrzymką. Kiedyś wybraliśmy się do naszego sanktuarium w Wąwolnicy i pamiętam, że po celebracjach był taki moment, że oglądaliśmy różne rzeczy. Wiadomo, że były tam jakieś półki z książkami, też zabawki i tak dalej. Bardzo mi się podobała jedna Biblia. Do tej pory pamiętam tego Dawida.
piękna taka, była taka okładka brązowa, ale była tam obwoluta taka z papieru i na tej obwolucie właśnie był Dawid, który trzymał cytrę. Bardzo mi się ta Biblia spodobała. No w ogóle Dawid był tak pięknie przedstawiony. Pamiętam, że tata mój to zauważył, że bardzo mi się ta Biblia podoba. Wróciliśmy do samochodu i pamiętam, on przez chwilkę go nie było, a potem przychodzi i wręcza mi taką reklamóweczkę i tam w środku była właśnie ta Biblia. Byłem z tego powodu tak zadowolony, szczęśliwy. Pamiętam, że on wydał wtedy na to 5000 zł. Były takie kiedyś sympatyczne pieniądze kolorowe z Chopinem, to w bardzo dawnych, starożytnych czasach. Mój tata 5000 poświęcił, żeby taką Biblię kupić. Ale to była też taka dobra inwestycja, bo to Biblię zacząłem od razu czytać. Więc w pewnym momencie ja doskonale pamiętałem wszystkie rzeczy. Ja do tej pory pamiętam pewne obrazki z tej Biblii i potem, kiedy studiowałem, uczyłem się w liceum, miałem też szczęście do dobrych katechetów. Miałem takiego bardzo sympatycznego księdza Grzegorza, który zawsze mówił, że warto czytać Pismo Święte. Mówi 5 minut dziennie, mówi. Bo to jest tylko, mówi, 300 sekund, jak się tak dobrze policzy. To jest 300 sekund, to jest tak naprawdę nic, a można dużo dobrych, ciekawych rzeczy odkryć. Zacząłem powoli to Pismo Święte czytać. Bardzo wiele tych obrazów mi pozostało w pamięci. Pamiętam też, że kiedy studiowałem w seminarium, kiedy mieliśmy zajęcia z historii zbawienia, z księdzem Przyjmikiem, testy związane ze czytaniem Pisma Świętego, testy, które sprawdzały znajomość Biblii. Ja bardzo często tej Biblii używałem, bo ona była niezwykle precyzyjna. I również jako ksiądz rozpocząłem tę Biblię bardzo mocno propagować. Potem też jako kleryk stworzyliśmy rodzaj takiej grupy modlitewnej, która co wtorek spotykała się po to, żeby się dzielić słowem przez godzinę. I warunkiem przyjęcia do tej grupy było zobowiązanie, że czytało się pół godziny Pismo Święte codziennie, a w czasach Adwentu i Wielkiego Postu 45 minut. I też byłem z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo dzisiaj też cieszę się jakby spotkaniami z moimi kolegami, bo też połączyło nas właśnie to czytanie Pisma Świętego, jakaś modlitwa, jakieś zaangażowanie głębokie w pewne rzeczy i przepiękne doświadczenie. Potem również jako wikariusz parafii organizowałem szkołę biblijną, więc ta Biblia cały czas była obecna w moim życiu. Wszystko zaczęło się od tego, że jako dziecko otrzymałem naprawdę piękne wydanie Biblii, które mnie tak zafascynowało, że w pewnym momencie ta historia naprawdę zaczęła żyć we mnie. Ja ją bardzo dobrze znałem, więc to jest też taka zachęta dla rodziców, żeby zastanowić się, czy te dzieci mają nie jakąś tam Biblię, czy mają jakąś rzeczywiście piękną Biblię, do której mogłyby sięgać, czegoś dobrego się nauczyć.
Bardzo dziękuję. I teraz historia Dawida.
Więc historia Dawida jest piękna, bo gdy przypatrzymy się bardzo mocno tej postaci i odkrywamy, że ona ukazuje nam, w jaki sposób człowiek może przeżywać swoją relację z Panem Bogiem. Po co my czytamy tego Dawida? Po to, żeby odkryć, że w historii zbawienia ten Pan Bóg jest jakby nieustannie obecny i kieruje losami ludzi. Trzeba chwilę czasu, żeby się dokładnie w tym rozeznać, czy spróbować to dokładnie pojąć, ale my często, gdy patrzymy na nasze życie, myślimy w ten sposób. Różne wypadki, historie, dlaczego się tak wydarzyło. Często nie widać w tym żadnej logiki. Okazuje się, że czytając Pismo Święte, medytując Pismo Święte, odkrywamy, że wszystko w tej historii ma pewną logikę. W naszym życiu, w życiu Dawida, całe życie Jezusa też jest wpisane w logikę tej Bożej historii. Kto uczestniczył we mszy świętej w ostatnią niedzielę i pamięta Ewangelię, pamięta być może też takie piękne słowa, które tam się pojawiają, że w pewnym momencie Jezus spotyka się ze swoimi uczniami, oni są cali szczęśliwi, że aż z tej radości no wielu rzeczy nie pojmą, są po prostu oszołomieni tą radością. I w pewnym momencie Pan Jezus mówi, musiało się wypełnić to wszystko, co było powiedziane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w pismach. I wtedy jest takie bardzo piękne zdanie. Otworzył im umysły, otworzył ich serca, aby mogli rozumieć Pismo Święte. To słowo wyjaśniać, otwierać, to słowo greckie, które tam się pojawia, ono jakby nam uzmysławia, że my możemy czytać Pismo Święte. Możemy czasem bardzo dobrze pewne rzeczy znać, ale dopiero w momencie, kiedy Pan Jezus otworzy nam to słowo, my potrafimy zrozumieć rzeczywiście, co to słowo dla nas oznacza. Jest wiele osób, które może czyta Pismo Święte, ale bez tej szczególnej łaski to słowo może pozostać tak, jak brat Dawid mówił, piękną historię o czymś, co mnie wzrusza, czasem mogą mnie gorszyć pewne jakieś trudne historie, ja nie widzę jednak w tym planu Bożego. I tutaj dla mnie było zawsze piękne studiowanie pasji świętego Jana. Ostatnio też przygotowując się do jednego publicznego wystąpienia właśnie o świętym Janie, sporo takich ciekawych rzeczy o tym Janie przeczytałem i tam, co mnie zachwyciło, to było właśnie to patrzenie Jana na historię, bo Jan rzeczywiście z punktu widzenia historycznego jest najbardziej precyzyjny ze wszystkich ewangelistów, ale on robi też rzecz niezwykłą. On, pisząc historię Jezusa, on widzi w tym coś więcej. I tutaj takie trzy bardzo konkretne przykłady. Kiedy czytamy Pasję Jana, widzimy, że Jezus idzie ze swoimi uczniami do ogrodu. Jan nie pisze, że ten ogród nazywa się Getsemani, choć wie doskonale, że tak jest. Dlaczego? Dla każdego Żyda odwołanie się do ogrodu było jasnym przywołaniem tego pierwszego ogrodu, czyli ogrodu rajskiego. I pamiętamy dobrze, że w tym ogrodzie rajskim Adam był kuszony. Również Jezus był kuszony w ogrodzie, ale on odparł te pokusy, więc mamy już pierwsze połączenie. To, co się dzieje w życiu Jezusa, to zostało już jakby zapowiedziane, przewidziane wcześniej. Te rzeczy się realizują w historii. Jest pewne połączenie między historią Adama, historią Jezusa. Coś zapowiada pewne rzeczy, a inne wydarzenia te rzeczy wypełniają. Druga ciekawa rzecz, na którą też nigdy nie zwracałem uwagi, kiedyś jak się czytało to Biblię cały czas intensywnie, że w pewnym momencie mówi się, że Jezus został związany, a potem, kiedy Jezus niesie krzyż, nie jest wspominany Szymon Cyrenejczyk. I też można się zastanowić, czy to jest przypadek, ale słowo związany też dla Żydów było takim bardzo jasnym sygnałem, bo wiązanie, to powiedzmy akeda, ono zawsze było związane z ofiarą Izaaka. Historia bardzo ciekawa. Ja kiedyś czytałem takim pięknym midrasz Wajosze, który mówił o takiej interpretacji bardzo pięknej tej historii, nawet z takimi pewnymi odniesieniami do zmartwychwstania. I to, co mnie zachwyciało zawsze w tej historii, że ten Abraham rzeczywiście był temu Panu Bogu do samego końca wierny, z taką głęboką wiarą podchodził do wszystkiego. A ten midrasz podkreśla, że również Izaak był niesłychanie otwarty na Pana Boga. W tej scenie, jeżeli przypatrzymy się pewnym elementom, Jezus nie był związany, Jezus został związany, tak samo jak został związany Izaak. My często wyobrażamy sobie tego Izaaka jako małego chłopca, czasem nawet szkoda nam go trochę, ojciec chce go złożyć Bogu w ofierze. Pamiętajmy, że Izaak był mężczyzną, że miał 37 lat, że był naprawdę dojrzałym człowiekiem. Jezus niesie krzyż sam, nie wspominany jest Szymon Cyrenejczyk, dlatego, że również Izaak niósł sam swoje drewno, to drewno, które miało być użyte podczas składania ofiary. Jest taka piękna scena, kiedy mówi: Ojcze, ojciec odpowiada, oto jestem, mówi: oto ogień i drwa, a gdzie jest baranek, który mamy składać w ofierze? Izaak niesie drewno na ofiarę. Tu również może by się wydawało, że jest to jakiś przypadek, może taki sposób tylko pisania świętego Jana, ale Jan chce nam pokazać jedną istotną rzecz, że między różnymi wydarzeniami w Piśmie Świętym jest pewna logika, jest pewne bardzo mocne połączenie. Dlaczego? Bo w tych wszystkich wydarzeniach jest obecny Pan Bóg. To On tworzy tę historię. I tu przychodzimy do bardzo ważnego momentu związanego z Dawidem. Na to nigdy nie zwróciłem uwagi w moim życiu. Czytałem kiedyś w takim artykule, że Jezus miał czerwone włosy. Jeżeli rzeczywiście przypatrzymy się tej scenie, to rzeczywiście w pewnym momencie Jezus ma na głowie koronę, jest w płaszczu, stoi wyszedzony przed tłumem i Piłat mówi: oto człowiek. I gdy wyobraźmy sobie Jezusa plastycznie, widzimy, że ta korona zraniła skórę jego głowy i krew zlepiła włosy. Te włosy stały się czerwone. Jezus ma czerwone włosy. Jeżeli pomyślimy sobie o jakiejś postaci, jeżeli poszukamy jakiejś postaci, która miałaby czerwone włosy, to jedyną taką postacią w Biblii jest Dawid. Mówi się o tym, że miał czerwone włosy i że był piękny przed Panem Bogiem. Czyli w Jezusie realizuje się też w jakiś sposób to, co Dawid zapowiadał. Jezus i Dawid, oni są połączeni. To już nie chodzi tylko o same, powiedzmy, te proroctwa mesjańskie. Jan po prostu w momencie samej męki widzi takie połączenie, że Jezus jest tym rzeczywiście, Dawidem jest Dawidem, jest potomkiem Dawida. Tu pamiętam o kontekście, który jest niezwykle istotny. Żydzi oczekiwali na Mesjasza, który miał pochodzić z pokolenia Dawida. Mówiło się cały czas o tej różdżce, Necer, z pnia Jessego. I ta zapowiedź, ona była cały czas traktowana z niezwykłym namaszczeniem. Oni byli przekonani, że Pan Bóg tę zapowiedź zrealizuje, że będzie taki król, którego królestwo nigdy nie ustanie. Dlatego my również czytamy tę historię o Dawidzie, żeby lepiej uchwycić to historię zbawienia, która realizuje się w życiu ludzi. Tak jak w pierwszych opisach ewangelicznych u Mateusza i Łukasza mamy rodowody. By się wydawało, że te rodowody może niekoniecznie są potrzebne albo zbyt schematyczne, ale one właśnie chcą nam pokazać, że to dzieło zbawienia ogarnia wszystkich, począwszy od Abrahama, począwszy od pierwszego człowieka. I w tej historii również Dawid ma niezwykle ważne miejsce. Mówimy o Dawidzie też dzisiaj w kontekście lektury, którą przygotowywaliśmy na konkurs biblijny, bo cały czas pamiętamy o tym konkursie biblijnym, który jutro nas czeka. Książka kardynała Martiniego, którego zawsze za to podziwiałem, że on, który zajmował się bardzo trudną działką biblijną, to znaczy krytyką tekstualną, potrafił jeszcze wydobyć z tekstu biblijnych takie piękno. Jeżeli ktoś słyszał o krytyce tekstualnej, to wie, że polega to na żmudnym, pracochłonnym badaniu rozmaitych manuskryptów. Dlatego, że mamy 4 manuskrypty, które zawierają całą Biblię, 59 manuskryptów, które zawierają cały Nowy Testament i około 2000 różnych tekstów, w których są Ewangelii. Są pewne różnice, pewne warianty. Musimy interpretować odpowiednio te słowa, czy wybierać odpowiednie wersje, bo te słowa są niezwykle ważne. Więc on, który pracował właśnie nad takimi bardzo żmudnymi, trudnymi rzeczami, też nigdy nie zatracił tego Bożego Ducha. W tym sensie, że czytając ten tekst potrafił naprawdę nie tylko dojść do pięknych wniosków teologicznych, ale także potrafił wydobyć z niego przesłanie dla współczesności. To jest też piękne w książce o Dawidzie, że tam nie tylko są piękne wnioski teologiczne, ale też są pokazane sposoby, w jaki sposób tę teologię przekładać na nasze życie. Więc żeby zrozumieć Jezusa, musimy też odwołać się troszeczkę do Dawida, żeby odkryć, kim ten Dawid był. On rzeczywiście jest postacią fascynującą. Więc na początku chcielibyśmy się skupić troszeczkę nad jego pochodzeniem. Dawid nie ma jakiejś historii dzieciństwa, jego dzieciństwo nie jest opisywane, ale przed pierwszą księgą Samuela jest księga Rut. I ta księga okazuje się, że ma bardzo wiele związków z historią Dawida. Tam Dawid ma też swoje korzenie. Więc teraz chcemy się zająć właśnie tą postacią w kontekście jego pochodzenia, w kontekście Moabu.
Tak, i można powiedzieć, że już nawet w Ewangelii świętego Mateusza w pierwszym rozdziale i w 5 wersecie mamy słowa, że matką była Rut, matką Obeda, ojca Jessego, który potem był ojcem Dawida. Czyli Rut była prababką Dawida, a Rut, wiemy, była Moabitką. Jakie były relacje między Izraelitami a Moabitami? Otóż nie były zbyt dobre, ale te słowa w żaden sposób tych relacji nie ujmują. Można powiedzieć, że Moabici chcieli zniszczyć Izraelitów, chcieli ich zguby. I kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, to król Balak posłał proroka, nawet wynajął proroka Balaama, aby przeklinał naród izraelski. Też w Księdze Powtórzonego Prawa w 23 rozdziale czytamy, że nawet w 10 pokoleniu Moabita nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Jest to takie bardzo mocne słowa. I trwało to nawet kilkaset lat później, kiedy w Księdze Nehemiasza możemy przeczytać, aby nie wydawano swoich córek za Moabitów i nie brano też córek moabickich za żony. Były to słowa też skierowane do Izraelitów. W psalmie na przykład 108 są też bardzo mocne słowa, że Moab jest misą do mycia dla Izraela. Te słowa bardzo konkretnie nakreślają pewne relacje, które są między Izraelitami a Moabitami. I może nas zdziwić, jak to się stało, że w korzeniach Dawida znajduje się Moabitka, skoro tu nawet słyszeliśmy, że do 10 pokolenia nie mogą wejść do zgromadzenia Pana.
Dwa słowa o samej postaci Rut. W jaki sposób ta narracja się zaczyna? Postaramy się też naszym słuchaczom postać Rut przybliżyć, dlatego że W tej postaci też ujawnia się niezwykła szlachetność. Nie patrzymy tylko na pochodzenie, nie kierujemy się takimi względami tylko nacjonalistycznymi, dlatego że w Biblii również widać takie otwarcie na inne narody. W postaci Rut możemy zobaczyć coś naprawdę niezwykle pięknego i szlachetnego.
Tak, Rut jest Moabitką, czyli pochodzi z narodu, który miał być tym ostatnim. Jeżeli chodzi o historię Rut, zaczyna się wtedy, kiedy pewien człowiek z Betlejem musiał wyemigrować z Judy z powodu głodu, który tam wtedy panował. Ten człowiek umiera, jego synowie żenią się z kobietami, które obie są Moabitkami. Jedna ma na imię Opra, druga ma na imię właśnie Rut. Po kilku latach ci mężowie umierają, w związku z czym wiadomo, w tamtych czasach dla trzech kobiet życie było bardzo trudne. Dlatego też Noemi odprawia obie kobiety. Opra zgadza się odejść, natomiast Rut jeszcze stawia opór i Noemi mówi do niej: oto twoja szwagierka wróciła do swego narodu i do swego Boga. Wracaj i ty za swą szwagierką. Rut na to odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Widać tu taką wzajemną miłość Noemi i Rut. Miłość Noemi jest taka bardzo ludzka, szlachetna, a miłość Rut odznacza się przede wszystkim wiernością aż do samego końca. Rut tutaj dokonuje pewnego wyboru, może trochę nieświadomie, zresztą zawsze jak wybieramy, to nie jesteśmy do końca świadomi wszystkich konsekwencji naszego wyboru, ale Bogu ten, powiedzmy, półświadomy wybór Rut wystarczy do tego, żeby dokonać przy jej pomocy wielkich rzeczy.
Postać Rut jest piękna, bo rzeczywiście jest w niej taka wielka odwaga, coś, co będziemy również widzieć u Dawida, że w pewnym momencie decyduje się na opuszczenie swojego kraju, wszystkiego, co jest dla niej bliskie, ważne, i chce udać się w daleką podróż za osobą, w zupełnie nieznane tereny, gdzie nie będzie taką opieką otaczana, gdzie będą inni bogowie, gdzie będzie inna sytuacja. Ona plus jej teściowa, dwie bezbronne kobiety, ale okazuje się, że Pan Bóg bardzo pragnie wynagrodzić też jej odwagę, bo tutaj też odkrywamy wielką szlachetność tej kobiety. Wydaje się rzeczywiście, że pochodzi z takiego strasznego plemienia, ale nie możemy być też jakby uprzedzeni. Okazuje się, że ona potrafi naprawdę w sposób niezwykle szlachetny o to kobietę się zatroszczyć. W pewnym momencie pojawia się jednak problem głodu. Co robić?
Tak jest. Zgodnie z prawem Izraela zostawiano, na przykład kiedy zbierano winogrona, nie zbierano wszystkich do końca, tylko zostawiano część, żeby potem ubodzy mogli przejść. I tak właśnie Rut wypełnia to prawo żydowskie, przychodzi na pole Booza i zbiera kłosy na polu aż do wieczora. Moabitka, właśnie Rut, nie żąda niczego, chociaż w tej sytuacji mogłaby być bardzo pretensjonalna. Ona tymczasem wykazuje się, tak jak było mówione wcześniej, miłością. A dobroć i pokora spotykają się z łaskawością i uprzejmością Booza. Booz jest ukazany jako człowiek wielkiej wiary, choćby przez to, że wypowiada błogosławieństwo, które jest przepisane w psalmach. Tutaj cytat: a oto Booz przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: niech Pan będzie z wami. W związku z tym widać, że Booz charakteryzował się wielką wiarą, religijnością. Dowiaduje się, że Rut jest Moabitką, czyli osobą, której miejsce jest na marginesie narodu. W ogóle dla Żyda coś takiego było nie do pomyślenia. Tymczasem między nimi rodzi się wielka miłość.
W którym momencie ta miłość się rodzi? To też jest ciekawy moment w życiu Rut. Pamiętamy tę scenę, kiedy ona się udaje do tego miejsca, w którym Boaz odpoczywa, śpi. Mam nadzieję, że słuchacze też są świadomi, dlaczego Boaz spał wtedy w tej stodole. Były to też takie czasy trudne, czasem się zdarzały jakieś kradzieże, więc w momencie zbiorów ta ziarno też musiało być w jakiś sposób zabezpieczone i Boaz tam po prostu spał, dlatego że czuwał po prostu nad tymi swoimi plonami. Więc jest taki moment po prostu jakby troski o to swoje dobro.
I tu Bos jest ukazywany jako człowiek, który potrafi rzeczywiście o to swoje dobro zatroszczyć. Ale jest jeszcze jeden taki bardzo ciekawy rys w tej postaci Boza, który dla mnie osobiście też jest piękny, że on w pewnym momencie, widząc hojność tej kobiety, on również sam staje się hojny. Więc Rut myśli cały czas o swojej teściowej, stara się jej pomóc, pracuje też, żeby mogły spokojnie przeżyć, ale potem jest też kwestia takiego małżeństwa lewirackiego, które jest związane z tym, że spładzało się, powiedzmy, potomka osobie już nie żyjącej. Jeżeli odchodził mężczyzna, bliski krewny brał tę kobietę po to, żeby spłodzić potomka, który naprawdę nie był jego dzieckiem, to potomek tego już odeszłego. Chodziło o to, żeby przedłużyć ród, żeby ten ród nie wygasł wraz ze śmiercią tego człowieka. W tym momencie ona też myśli, powiedzmy, o pokoleniu Abimeleka, o rodzie Abimeleka, myśli o swojej teściowej, chce po prostu, żeby ten ród rzeczywiście trwał. I na podobny gest wielkiej hojności, wielkiej życzliwości zdobywa się również Bos, człowiek, który dba o swoje rzeczy, o swoje majątności, który potrafi zadbać też o rzeczy materialne, ale kiedy widzi niezwykłą szlachetność Rut, on też się okazuje hojny. Pamiętamy najpierw, że daje jej zboże, że ją wynagradza. I potem jest też taki ciekawy moment, kiedy jest próba poślubienia jej i zdają sobie sprawę z tego, że jest jeszcze ktoś bliższy w tej rodzinie. Ktoś, kto mógłby tę kobietę poślubić i kto mógłby być jej rzeczywiście takim, powiedzmy, wyzwolicielem, wejść w małżeństwo z nią. To był zawsze obowiązek osoby, powiedzmy, najbliższej w rodzinie. Tak jest to w Księdze Rut przedstawiane. I tamten człowiek rezygnuje z tego, dlatego że jest świadomy, że w tym momencie, kiedy się był ożenił, część jego majątku mogłaby przepaść, bo dziecko, które by się zrodziło, przedłużałoby ród Abimeleka na zasadzie tego małżeństwa lewirackiego. Więc w pewnym momencie Bos, który, podkreślam to jeszcze raz, śpi na zboże, bo nie chce tego zboża stracić, nie chce być okradany. W pewnym momencie on sam zdobywa się na gest takiej szlachetności. Chce nawet pewne rzeczy stracić. Mówi, stać mnie na to. Dlaczego? Inspiruje go postać Rut, która w sposób bardzo szlachetny, bardzo interesowny troszczy się o dobro drugiego człowieka. Jest nawet w stanie wiele stracić, czy wiele rzeczy się wyrzec po to, żeby zadbać o to swoją teściową, która przeżywa momenty takiego naprawdę smutku po śmierci męża, po śmierci swoich dwóch chorowitych synów. Jest to rzeczywiście dla niej trudne doświadczenie. Więc mamy tutaj z jednej strony kobietę z Moabu, rzeczywiście z plemienia, które było traktowane po prostu jak plemię, no, pełne wyrzutków, z którymi Izraelici nie powinni, nie mogli w żaden sposób wchodzić w relacje, ale nie możemy też pozostawać jakby na poziomie takich uprzedzeń, bo historia Rut pokazuje nam, że jest to szlachetna kobieta, która potrafiła się rzeczywiście zatroszczyć. Ta jej szlachetność też została wynagrodzona w ten sposób, że ona pojawia się w rodowodzie potem Jezusa, że jest wspominana ona, Moabitka, jako ta, która znajdowała się w tej linii zrodzeń, była związana również z postacią Jezusa. Ona również wchodzi w wielką historię zbawienia. To jest piękne doświadczenie, czyli ta osoba ukazuje od razu wielką otwartość, wielką hojność, jest postacią szlachetną. Taką postacią również będzie Dawid. Myślę, że powoli jest też czas, żeby przejść do bohatera dzisiejszego wieczoru, do króla Dawida. Gdybyśmy chcieli scharakteryzować tę postać, musielibyśmy odwołać się do kilku takich ważnych rysów, żeby zobaczyć, jak ten Dawid rzeczywiście funkcjonował. Pierwszą, myślę, taką bardzo ważną rzecz, o którą pragniemy razem pogłębić, to jest fakt, że ten Dawid zostaje w sposób wolny, darmowy, wybrany przez naszego Pana.
No tutaj w Księdze Samuela wyraźnie jest wskazane, że Dawid jest tym, który jest wybrany. Już same jego imię tutaj wskazuje na to, że jest nie tyle wybranym, ale umiłowanym. Tutaj kieruje się Bóg samą miłością. Jest umiłowany. Dot lub Dodi. I tu można wybrać takie trzy elementy, wskazać na pewne trzy elementy, które decydują też o wyborze, a można też to rozszerzyć jako powołanie, to nie zawężać tylko do Dawida, to jest jakby odniesienie do każdego z nas. I jakby pierwsze powołanie, czyli to jest wybór, to Bóg decyduje. To Bóg wybiera Dawida. Jest scena, kiedy prorok Samuel udaje się do Betlejem, bo Bóg mówi, że tam namaścisz przyszłego króla. Widzi pierwszego syna Jessego, Eliaba, który jest potężny, ma prezencję, mówi, ten będzie królem. A Bóg mu mówi, nie, to nie ten. Wręcz Bóg mu wskazuje, nie tak patrzy Bóg, jak patrzy człowiek. Co więcej, mówi, Bóg patrzy na serce, nie patrzy na to, co zewnętrzne, na opakowanie, bo ważne jest to, co jest w środku. Kolejnym elementem tego powołania, wybrania Dawida jest moment, można powiedzieć, przypadkowy, ale to nie jest przypadkowy, pewne okoliczności, przez które sam Bóg działa. Król Saul cierpi na różne schorzenia, prawdopodobnie psychiczne, neurotyczne, stany lękowe. Potrzebuje jakiegoś wyciszenia, najlepiej muzyka, tutaj na harfie grający, czy na innym instrumencie. Dawid, czy na cytrze, Dawid jest takim człowiekiem wszechstronnym, gra na instrumencie, dowiaduje się. Dawid raptem robi karierę na dworze króla. Okoliczności, można powiedzieć, przypadek. Nie do końca. Pierwszy element to sam Bóg. Pewna tajemnica, którą my nie wiemy dlaczego, ale Bóg się kieruje. Kolejne, pewne okoliczności. I kolejny element pojawia się, to jest odpowiedź Dawida. Podjęcie ryzyka powołania, wezwania tego Bożego. I w którym momencie to się realizuje? Realizuje się w momencie, kiedy Izrael walczy z Filistynami, stoi Goliat potężny, mówi się olbrzym, ponad dwumetrowy człowiek wielkiej siły. I co się stało? Blady strach padł na wojska izraelskie, ten im złorzeczy, bluźni, a oni nic nie robią. Nawet Saul stara się grać jakoś dyplomatycznie, rozwiązać, nie jest w stanie działać, a tak naprawdę brak jest wiary. Pojawia się Dawid na polu walki, przynosi prowiant dla swoich braci i jest zdziwiony. Co wojsko? Wojsko, które jest wojskiem i narodem Bożym, Boga jedynego, boi się tego jednego człowieka. I ten mały, młody chłopak, który też nie ma żadnego siły, jest drobną postacią, rudą, prawda, chociaż o pięknym wyglądzie. On idzie i on mówi, że on będzie z nim walczył. Saul stara się go jakoś ubrać, najpierw się sprzeciwia, później daje mu swoje zbroje. On mówi, że nie przywykł do tego, nie będzie tego nosił, zrzuca to. I on mówi, on idzie z jednym kamieniem, pięć kamieni bierze, proce i idzie tak naprawdę nie z kamieniem, ale idzie z samym Bogiem. On staje przeciw Goliatowi, któremu też mówi, ty bluźniłeś narodowi, wojsku Boga, a ja idę do ciebie z Bogiem. I wygrywa. Podejmuje ryzyko powołania, ale tak naprawdę to jest nawet nie tyle też samo ryzyko, ale ukazanie jego wiary. On wierzy Bogu ponad wszystko. Tu było wszystko, on stawiał wszystko na jedną kartę, bo albo zwycięży, będzie żył, albo przegra i kończy się śmiercią. Skończy się historia, księga będzie krótka. On wierzył, ufał i miał to wiarę. Także tu jest ten cały jakby też taki ważny rys w osobie Dawida. Jego wybór, ale też tutaj już się pokazuje jego wiara. On akceptuje to, że Bóg go wybrał. Pewne okoliczności, których widzi też działanie Pana Boga, ale ten główny element to jest jego wybór, jego akceptacja. Akceptacja tego, co jakby Bóg mu proponuje. I to jest kwestia nie tylko powołania Dawida, to idzie dalej, to idzie przez wszystkie księgi, to się dzieje w życiu każdego z nas. Także tutaj to jest jeden z takich rysów charakterystycznych dla Dawida.
Nie wiem jak wam, ale mi się zawsze bardzo podobała właśnie ta scena, bo ona pokazuje, że z jednej strony Pan Bóg wykazuje się odwagą, bo wybiera nas, którzy jesteśmy słabi, żeby realizować pewne rzeczy. I my w pewnym momencie naszego życia też musimy mu taką samą odwagą odpłacić. Czyli Pan Bóg daje, sam okazuje swoją odwagę, bo wybiera nas, słabe naczynia i tak dalej, ludzi czasem może niepozornych, żeby pewne rzeczy realizować. Jeżeli ty czujesz się powołany, w pewnym momencie również taką samą odwagę musisz okazać, bo co zablokowało całe wojsko Dawida? Jeden człowiek. Oni się przestraszyli jednego człowieka, gdyby napadli na niego w 10, pewnie daliby mu radę. Okazuje się, że jeżeli nie ma takiej odwagi, żeby zrobić krok do przodu, żeby umieć walczyć, to może być takie niebezpieczeństwo, które wydaje się niezwykle wielkie, a w istocie o tym jest bardzo łatwe do pokonania. I my możemy stać tam zablokowani, właśnie tak jak cały naród izraelski, czekać w sposób bierny i nie robić ani jednego kroku do przodu. Może tak być, że coś nas może przestraszyć. Jeżeli zabraknie nam takiej odwagi, nie postąpimy ani kroku do przodu. A historia Dawida pokazuje, że trochę wiary, jeden mały kamień i wszystkie te lęki może bardzo mocno oddalić. Więc tutaj też jest takie, to ksiądz kardynał Martini też to interpretuje, żeby w życiu Kościoła też cały czas z jednej strony pamiętać o tym, że musi być pewna mądrość, pewna dyplomacja, że my też nie możemy szarżować czy narażać się na jakieś straty, ale muszą być też ludzie, którzy mają czasem odwagę wystąpić przed szereg w obliczu na przykład wielkich niebezpieczeństw, bo jeżeli to są ludzie Boży, oni jednym małym kamyczkiem to wszystko potrafią rozwiązać. To piękny ten rys rzeczywiście tu. Brat pięknie to opisał. Moment tego powołania Dawida, który czuje się powołany, który potem też na to powołanie Pana Boga potrafi odpowiedzieć. Ale Dawid też jest rzeczywiście człowiekiem kochanym. O tym również chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Dawid jako ten, który przez Pana Boga jest umiłowany.
Dawid jest tym, który jest umiłowany przez Pana Boga. Bóg kocha Dawida. Kiedy czytamy Psalm 18, możemy tam przeczytać: miłuję Cię, Panie, mocy moja. To jakby wydaje się, że ta cała akcja wychodzi od Dawida. Tymczasem ten sam psalm w 22 rozdziale 2 Księgi Samuela zaczyna się trochę inaczej. Czytamy słowa: Panie, ostojo moja i twierdzo mój Wybawicielu. Boże mój, opoko moja, na którą się chronię. Tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy. Tutaj widać, że Bóg pierwszy wychodzi z wszelką inicjatywą w stronę Dawida. Dawid dopiero swoją miłością odpowiada na miłość Boga. Też tak jak brat Dawid wcześniej zauważył, imię Dawida bardzo dużo nam mówi, ponieważ Hebrajczycy zapisując używają tylko spółgłosek. Mamy tam zapis dalet, waw, dalet. Waw ma taką ciekawą właściwość, że w zależności od tego, jak później masoreci opracowali, postawimy pewną kropkę, może mieć albo wartość spółgłoski, albo wartość o lub u. W związku z tym raz możemy przeczytać jako Dawid, a raz możemy przeczytać jako Dod, Dodi, czyli umiłowany, mój ukochany. Dokładnie takie samo słowo pojawia się w pieśni nad pieśniami na określenie oblubieńca. Tutaj też umiłowany jest jakby wyraźną analogią do świętego Jana, umiłowanego ucznia Pana Jezusa. Ktoś mógłby powiedzieć, że tutaj miłość Dawida, miłość Boga, jak to porównać ze sobą? Przecież Bóg kocha dużo bardziej. Tak jakby chcieć porównać prostą i odcinek. Odcinek choćby był nie wiadomo jak długi, to i tak zawsze będzie nieskończenie mniejszy niż prosta.
Tutaj pojawia się też taki element przyjaźni. Przyjaźni, czyli miłości, która się rozlewa, prawda? Na innych obdarzamy innych. I tu jest istotne też i bardzo ważne i niesamowite w przypadku Dawida i jego relacji z synem swojego wroga, czyli z synem Saula, króla Saula, Jonatanem, przyjaźń, prawda? Niektórzy czytając tak ten tekst mogą się dziwić tej relacji, ale to jest ta miłość, która się rozlewa. Bóg obdarza Dawida miłością i ta miłość rozlewa się na innych. Także tu widzimy, Jonatana zaczyna nie tyle zobaczył dzielnego wojownika, ale Dawid promieniuje miłością, tym zaufaniem do Boga. To się rozlewa. To się dzieje do dzisiaj, bo ludzie, którzy są pełni wiary, pełni relacji z Bogiem, jego miłości, oni pociągają. My nie wiemy dlaczego. Tak się nam zdaje, ale miłość Boża nas przyciąga. Ja mogę powiedzieć z przykładu własnego zakonu. Postać ojca Pio, no czyste stygmaty przyciągały. To było coś więcej. On miał niesamowita relacja z Bogiem, ta miłość rozlewała się na innych. To samo Dawid. Dawid jest takim naczyniem, który rozlewa. Jest symbolem tej przyjaźni. Także to jest jeden z takich ważnych elementów, rysów Dawida. On jest przyjacielem lojalnym. Lojalnym przyjacielem dla swojego tutaj Jonatana, przyjaciela. Przyjaźń, która jest wzorem przyjaźni, która tutaj się rozwija. I ona prowadzi tak naprawdę nas do tej przyjaźni doskonałej, która obrazuje się w Jezusie Chrystusie. i który obraz mamy codziennie. On się realizuje każdego dnia w Eucharystii. Jezus sam mówi, nie ma większej miłości nad to, gdy ktoś oddaje życie za nie tyle przyjaciół, ale i za nieprzyjaciół swoich. Tutaj jest relacja Dawid-Jonatan. Jonatan, który ryzykuje ośmieszenie, gniew ojca, a w pewnym momencie nawet śmierć z ręki ojca, kiedy idzie do swojego przyjaciela, który ukrywa się gdzieś po pustyniach, po wzgórzach, idzie tylko po to, żeby go pocieszyć. I niesamowite działanie, ta miłość Boża się rozlewa. Jonatan prorokuje, mówi, że ty będziesz Bogiem, raczej ty będziesz, przepraszam, królem. Ty będziesz rządził Izraelem. Ty będziesz tym, który Pan wybrał i wspomni na nasze przymierze. Oni zawierają przymierze. I Dawid jest lojalny w tym przymierzu. Opiekuje po śmierci Saula, Jonatana, układa przepiękną elegię, którą mam w drugiej księdze Samuela. Mówi o tej przyjaźni niesamowicie, prawda? Realizuje później to, co przysięgał, to, co zobowiązał się, kiedy go przyjaciel chronił, pomagał mu uciec. On potomka Jonatana, Meribaala, jego syna, który jest chromy, przyjmuje na swój dwór. On u niego ma miejsce. Poza tym, oprócz tego, że to jest centralny jakby taki motyw historii Dawida, ta miłość między przyjaźń między Jonatanem, Dawidem, jest też niesamowite piękno przyjaźni, przymierza tej przyjaźni, prawda? To, co obrazuje się. Także o Dawidzie można i o Jonatanie, o tej ich przyjaźni mówić właśnie jako takim szczególnym przykładem. Tu też jest niesamowite, jak czytamy, każdy z nich to jest też, to nie jest egoizm, to jest miłość w sensie przyjaźń do drugiego. Każdy chce i uważa drugiego za bardziej ważnego niż on sam. No to w dzisiejszych, to jest jakby odniesienie do nas samych, bo my dzisiaj to zazwyczaj wszyscy skupiamy się na sobie. Mamy te swoje smartfony, laptopy, żyjemy w swoim świecie, ja jestem centrum, wszyscy są wokół mnie. A tak naprawdę coś bardziej innego jest istotne. Ta miłość, którą ja otrzymuję, ja mam przekazywać ją dalej. I tutaj Dawid jest takim przykładem, że nie ja jestem najważniejszy, tylko ktoś inny. Ten, kogo Bóg stawia na mojej drodze.
Czy nam się pojawia taki piękny portret Dawida? Z jednej strony mamy Dawida, który został wybrany przez Pana Boga. Dlaczego? Pan Bóg go kocha, obdarza go swoją miłością. Wiemy, że ten Dawid jest lojalnym przyjacielem, ale wiemy też, że ten Dawid potrafi bardzo kochać Pana Boga, że w pewnym momencie jego życia ta miłość ku Panu Bogu się bardzo mocno objawia. My mamy też piękne psalmy. Jeżeli się dzisiaj przegląda Księgę Psalmów, tam 60-70 psalmów według tradycji przypisywanych jest Dawidowi, choć nie mamy jakiejś pewności, czy on je skomponował, ale sama ta tradycja jest bardzo mocna, bo Dawid w historii był znany jako ten, który wyśpiewywał chwałę Pana, więc objawia nam się jeszcze jeden bardzo ciekawy rys. Dawid, który potrafi być przyjacielem, a też jest wielkim przyjacielem Pana Boga, który kocha Pana Boga w swoim życiu.
Tak, niewątpliwie to, że Pan Bóg kocha Dawida, to jest fundament i podstawa tej relacji, ale też musimy ten drugi wektor uwzględnić. Otóż w psalmie 63 czytamy, że Dawid mówi: Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ten fragment jest dosyć często obejmowany i wykorzystywany w liturgii godzin i takie dwa bardzo ważne słowa: szukanie i pragnienie. To są słowa, które też dotyczą każdego z nas. I jeśli człowiek tak naprawdę czegoś pragnie i czegoś szuka, jeśli do tego dąży z całych sił, to zrobi wszystko, żeby to osiągnąć i tak naprawdę nikt i nic nie jest w stanie go zatrzymać. I Dawid jest dla nas takim przykładem i wzorem tych dwóch rzeczy, czyli pragnienia Boga i szukania Boga. Dawid w swoim życiu kochał wiele rzeczy, wiele osób. Kochał wojny, był świetnym wojownikiem, często sam wyprawiał się na potyczki wojenne. Kochał również przyjaźń, to co brat Dawid dopiero mówił, przyjaźń z Jonatanem. Kochał również swoje żony, ale ponad wszystko kochał Pana Boga.
Tu pojawia się też motyw wojny. Musimy pamiętać również, że Dawid jako człowiek był rzeczywiście takim człowiekiem kompletnym, może być prawie takim renesansowym, w tym sensie, że potrafił się modlić, potrafił pięknie grać na instrumentach, był doskonałym wojownikiem, był naprawdę człowiekiem, którego Pan Bóg obdarzył różnymi talentami. To jeżeli chodzi o Dawida jako wojownika, to też możemy odkryć wiele opisów, które przedstawiają właśnie jego biegłość. No, wojna jako taka nie jest rzeczą piękną i byłoby naprawdę wspaniale, gdyby udawało się wszystkie rzeczy rozwiązywać drogą pokojową, ale czasem są takie sytuacje, kiedy jesteśmy zmuszeni walczyć. Proszę też pamiętać, że moment walki, tak jak w przypadku walki Dawida z Goliatem, on musi się pojawić, bo nie jest tak, że świat jest tylko dobry. W pewnym momencie są rzeczy złe i musisz się zastanowić i powiedzieć, po której stronie. Często powiedzenie się po stronie dobra wiąże się tym, że ty ze złem musisz walczyć, więc tu Dawid też jest, ukazuje się wybitnym wojownikiem. Księgi Samuela opisują różnego przygody, podboje. Mnie szczególnie zawsze urzekała historia ze zdobyciem Jerozolimy, dlatego że Biblia tego dokładnie nie opisuje. Wiemy, że w czasach, kiedy Dawid to miasto oblegał, to miasto było posiadłością Jebusytów i było na górze, było obwarowane, więc zdobywanie takiego miasta nie było nigdy rzeczą łatwą. W starożytności te miasta padały z powodu zrobienia wyłomu w murze, kiedy wróg się wdzierał i wtedy rozdzielał łupy, mordował tych, których spotykał, ale często zdarzało się też tak, że miasto się poddawało, ponieważ brakowało jedzenia albo brakowało picia. Okazuje się, że z jedzeniem można sobie jeszcze było poradzić, bo w starożytności były znane spichlerze, te rzeczy można było przechowywać. Można też było mieć świeże mięso. W wielu miastach trzymali jakieś zwierzęta, ale też rzeczą bardzo ciekawą są gołębniki. W wielu miejscach, to król Herod to też wprowadzał, gołębniki to były takie miejsca, które, takie rzeczy, które zawsze dostarczały świeżego mięsa, dlatego że te gołębie latały we wszystkich kierunkach, pożywiały się także poza miastem, wieczorami zawsze wracały do gołębnika i to była taka, powiedzmy, rezerwa, która nic nie kosztowała, ona się sama utrzymywała, zapewniała zawsze świeże mięso. Problemem jednak większym był brak wody. To w Jerozolimie też było bardzo mocno widać, kiedy miasto było oblężone, cysterny, które tam były, mogły wystarczyć na pewien czas, ale okazuje się, że tam blisko przebywał potok Gihon. I według wszelkiego prawdopodobieństwa Dawid właśnie w ten sposób wdarł się do miasta, że odkryli, że był tam pewien tunel, pewien taki kanał, czy rodzaj takiej studni, która była używana do tego, żeby spuszczać ewentualnie jakieś pojemniki i czerpać wodę. Może woda w jakiś sposób tam się sączyła. Dzisiaj, odwiedzając Jerozolimę, możemy zobaczyć też bardzo ciekawy tunel Ezechiasza. Jeżeli ktoś miał taką łaskę, żeby Jerozolimę zwiedzać, zachęcam wszystkich gorąco, żeby to miejsce zobaczyć, bo doświadczenie jest niezwykle ciekawe. Jedziemy na Ofel, w pewnym momencie schodzimy nisko, tam widać, również można zobaczyć tak zwaną studnię Warrena, która kiedyś służyła właśnie do sięgania po tą wodę. Być może właśnie czegoś takiego użył Dawid, żeby ze swoimi wojownikami wspiąć się właśnie taką studnią do góry i w pewnym momencie właśnie zdobyć miasto, pokonać tych obrońców, którzy pewnie słabo czuwali przy tej studni i wedrzeć się do miasta. Dzisiaj możemy doświadczyć też właśnie tej starożytności, tych wszystkich opisów, bo w tym tunelu też została odkryta taka inskrypcja, bo do tej czasy to była najstarsza nasza inskrypcja w pięknym języku hebrajskim, która opisywała właśnie, jak za króla Ezechiasza ten tunel powstawał. Okazuje się, że kopali z dwóch stron, kuli skałę z dwóch stron i w pewnym momencie, kiedy byli już w odległości trzech łokci i kuli po prostu kilof naprzeciw kilofa, byli bardzo blisko, musieli lekko, delikatnie zmienić kierunek, bo okazuje się, że tam też nie wymierzyli wszystkiego super dokładnie, ale w pewnym momencie te dwa odcinki zostały połączone, popłynęła wtedy woda i ten kanał, on gwarantował Jerozolimie zawsze dostęp do świeżej wody. Dzisiaj, kto tam schodzi, trzeba oczywiście zdjąć buty i w pewnym momencie wchodzimy do ciemnego tunelu, nie ma tam żadnego oświetlenia i przez 500 metrów spaceruje się w zupełnych ciemnościach, brodząc w wodzie. Ta woda, ona czasem się może podnosić, ponieważ Gihon jako źródło funkcjonuje na zasadzie takiego syfonu. Woda się tam zbiera, w pewnym momencie większa ilość tej wody wypływa. Więc ten, który odkrył ten kanał w 1837 roku, Robinson, on jak tam pierwszy raz przechodził, to ten kanał był dosyć zanieczyszczony. Były tam różne skały. Ten kanał też, trzeba pamiętać, był wytynkowany, żeby woda nie przeciekała przez skały. Oni go wytynkowali takim specjalnym cementem po to, żeby był szczelny. Dokładnie to samo robili z cysternami. Co oni wybadali, to dokładnie oczyścili ten kanał, przeszli po raz pierwszy tym kanałem. Nawet badali te, to są powiedzmy takie nacieki, które się tworzą, i dzięki tym naciekom mogli stwierdzić, że ten tunel na pewno będzie miał około 2700 lat, czy odpowiadałby rzeczywiście czasom króla Ezechiasza. Ta tabliczka, o której wspominałem wcześniej, dzisiaj się znajduje w muzeum w Turcji, ponieważ był taki turysta, który jakoś tak nieopatrznie chciał mu po prostu oderwać i zabrać ją sobie do domu na pamiątkę. Nie udało mu się niestety, został złapany na gorącym uczynku, ale władze tureckie, żeby ją zabezpieczyć, zabrały do muzeum w Istambule i teraz w tej chwili znajduje się tam kopia. A to też pokazuje właśnie ogrom tej pracy, bo spacerując w tym tunelu widzimy rzeczywiście, że kuli w litej twardej skale. Wyobrażamy sobie, że ponad nami, jak mówiła ta tabliczka, jest 100 łokci skały, tam jest miasto, tam jest życie. I ten życiodajny potok, on rzeczywiście pozwalał im przetrwać wszystkie te trudne sytuacje związane z brakiem wody, bo wystarczyło tylko spuścić odpowiedni pojemnik, zaczerpnąć tej wody i wróg z niej nie mógł, powiedzmy, bo oni ukrywali też zawsze źródła w czasie obrażenia, wróg z niej, powiedzmy, nie mógł korzystać, a mieszkańcy oblegani zawsze mieli świeżą wodę. Tutaj też jest geniusz Dawida, który bez jakiegoś wielkiego, powiedzmy, rozlewu krwi, dzięki takiemu trikowi, bardzo sprawnym też swoim żołnierzom, był w stanie wedrzeć się do miasta bez robienia wyłomów w murze. Cała też scena właśnie walki z Goliatem pokazuje, że to, co charakteryzowało Dawida, to była odwaga i taka świadomość, że też Pan Bóg walczy z nim. Bo mamy wiele takich scen, kiedy on pyta się wprost Pana Boga, czy mam walczyć, czy to jest słuszna walka, czy to jest dobra walka. I Pan Bóg mu odpowiada, mówi tak, walcz, bo dasz radę wygrać. Więc jeżeli przypatrzymy się, to widzimy naprawdę doskonałego wojownika, przyjaciela, człowieka rozkochanego w Bogu, człowieka wybranego przez Boga, człowieka, którego ten Bóg rzeczywiście bardzo kocha. Ale jak każdy człowiek, Dawid ma również swoje grzechy i swoje słabości. Teraz chcielibyśmy też dwa słowa powiedzieć o tych grzechach, spośród których tylko dwa są wyakcentowane. Są takie historie, które w tym tekście mogą czasem nas nawet czasem przerażać, bo wojna nie jest momentem przyjemnym. W drugiej księdze Samuela, w 8 rozdziale, mamy wszystkie te zwycięstwa Dawida, które wydaje się takie dosyć okrutne, dosyć takie surowe, ale czasem jest tak, że ta walka po prostu, no, ona jest rzeczą konieczną też, żeby pewne rzeczy zrealizować w życiu. Czasem trzeba też walczyć, więc tutaj dajemy też tej walce taki, powiedzmy, charakter też mocno duchowy, że bronimy tego, co jest naprawdę cenne, walczymy o nasz naród, staramy się pewne rzeczy bronić. I tutaj ten grzech okazuje się, jakby nie jest wspominany, ale wspominane są dwa bardzo specyficzne grzechy. Jeden jest związany ze spisem, a drugi, bardzo znana historia, na którą też się chcemy troszkę pochylić, historia grzechu z Batrzebą. Teraz dwa słowa o tym spisie.
Otóż spis w zasadzie nie był niczym nowym w Starym Testamencie. Możemy o nim przeczytać już w Księdze Wyjścia, również w Księdze Liczb i Powtórzonego Prawa. Spis ten znajduje się w drugiej Księdze Samuela, w ostatnim 24 rozdziale, i już na samym początku czytamy, że Pan pobudził serce Dawida słowami: idź i policz Izraela i Judę. Wtedy król nie chciał tego sam zrobić i zlecił to Joabowi, dowódcy swoich wojsk. Ale, co ciekawe, Joab, który był człowiekiem dosyć krwawym i mściwym, miał w sobie pewien opór przed zliczeniem ludności, które może nam się wydawać, że jest zwykłą taką czynnością i nic w tym złego tak naprawdę nie ma, ale ostatecznie się przemógł i zdecydował się zliczyć. Trwało to 9 miesięcy i 20 dni. Zliczył całego Izraela i całą Judę od Dan do Berszeby. I liczby to 800 tysięcy Izraelitów dobywających miecza, czyli walecznych wojowników, i 500 tysięcy ludności w Judzie. Co ciekawe, Księga Kronik jeszcze tą liczbę zwiększa. Otóż mówi ona, że Izraelitów było ponad milion, bo milion jest 100 tysięcy tych, którzy byli walecznymi wojownikami. Z kolei wojowników w Judzie było 460 tysięcy. I bardzo ciekawe, że potem czytamy, serce Dawida zadrżało, dlatego, że zliczył lud.
Dawid zdał sobie sprawę z tego, że to, co zrobił, było grzechem. Tak jak Daniel wcześniej mówił, sam spis ludności w sobie to nie było nic złego. Mamy jego opis w Księdze Wyjścia, w Księdze Liczb. My współcześnie też nie rozumiemy tego, dlaczego był to grzech. Liczenie stało się, uległo desakralizacji w naszej kulturze, ale trzeba sobie uświadomić, że u dawnych Izraelitów liczenie ludu było czynnością świętą. To, co było policzone, już należało do Boga. Kiedy oceniamy jakiś czyn pod kątem moralnym, zawsze musimy wziąć pod uwagę nie samą materię czynu, ale też i intencję, dlaczego to coś robimy. I tutaj właśnie u króla Dawida intencja nie była odpowiednia. O ile poprzednie spisy ludności były powodowane chwałą Bożą, pokazaniem, jaki potężny jest Izrael, żeby czcić Boga jako króla Izraela, o tyle Dawid, możemy to przeczytać w drugim wersie 24 rozdziału. Rzekł więc król do Joaba, dowódcy wojsk, który był z nim: przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela od Dan do Beerszeby i policzcie ludzi, abym się dowiedział, ile liczy naród. Tutaj grzechem Dawida jest to, że on chce sprawdzić własną siłę. Stwierdza, że Bóg mu jest już do niczego niepotrzebny. My dzisiaj też mamy czasami taką pokusę, że kiedy czujemy się pewni w jakiejś dziedzinie, przygotujemy się do czegoś, tak powiedzmy, jak choćby do konkursu biblijnego, to może się wydawać, że już łaska Boża nie jest nam do niczego tutaj potrzebna. Tymczasem tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie bez Pana Boga dokonać.
Tutaj jest ciekawe też ten moment, kiedy księga wspomina, że serce Dawida zadrżało. To jest drugi moment. W pierwszej księdze Samuela Dawidowi też drży serce. W momencie, kiedy zbliża się do króla Saula w jaskini, kiedy ma szansę skrócić swoją tułaczkę, zdobyć władzę, nie mieć tych wszystkich problemów, które jeszcze będą się ciągnęły, ale zadrżało mu serce, kiedy odciął kawałek płaszcza króla Saula. Dotyka czegoś świętego, czegoś, co nie jest jego, czegoś, co należy do Boga. Także tu całe to sedno, co było wspomniane. I Dawid w tym momencie policzenia, on uniósł też się właśnie taką pychą, takim sukcesem, który tutaj na niego spadł, zwycięża z sąsiednimi ludami. To jest już ostatni wers, to jest ostatni rozdział drugiej księgi Samuela. Skończyły się te sprawy rodzinne. Amnon, Absalom już nie żyją, jest w miarę spokojnie. A tutaj chcę jeszcze policzyć. I do czego jest kara? W tym momencie Pan Bóg, tak jak za każdym razem, przychodzi do Dawida poprzez swoich proroków. Wysyła Bóg Natana, który mówi mu: wybierz sobie karę. Trzy kary ma do wyboru. 7 lat głodu, 3 miesiące ucieczki przed wrogami lub 3 dni zarazy. I tu jest piękne, że Dawid wybiera to, aby być w rękach Pana, bo Pan okaże miłosierdzie. Mówi: wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie. Wybiera zarazę, 3 dni zarazy. I tak naprawdę, czym jest ta kara od Pana? Po co ona jest? Kara tak naprawdę to nie jest jakiś sadyzm Pana Boga, czy po prostu pokazanie, kto tutaj tak naprawdę rządzi. Kara ma naprawdę jakby odwrócić myślenie Dawida. Ma mu wskazać to, co było dla niego też najistotniejsze. Ma, niejako on doświadcza swojej słabości, a gdy doświadcza swojej słabości, tak naprawdę on doświadcza tego, jak bardzo mu jest potrzebny Bóg. Jak bardzo to, co on ma, to, co on osiągnął, to nie jest jego. To jest tylko dar Pana Boga. To on mu to wszystko dał. On doświadcza niesamowitej też w tym miejscu miłości Boga. Zaraza się rozszerza. Ginie 70 tysięcy z jego ludzi. Dawid, wręcz można ze słów Pisma Świętego wnioskować, że płacze, krzyczy do Boga: zabierz lepiej mnie niż te owce, prawda? I Bóg patrzy i i zatrzymuje zarazę, zatrzymuje anioła śmierci, który przetacza się przez Izrael, przez naród wybrany. I co? I Pan Bóg z tego wyciąga coś dobrego. W jakim sensie? Anioł i zaraza zatrzymuje się w miejscu, w którym później powstanie świątynia w Jerozolimie. Miejscu, gdzie będzie miejsce spotkania z Bogiem, gdzie będzie święte świętych, gdzie będą składane ofiary na cześć Boga Izraela. Jest to klepisko Aruny Jebusyty, tu się zatrzymuje. Także kara nie jest jako sadys Pana Boga, ale to jest głos Pana Boga wzywający do zawrócenia, nawrócenia, doświadczenia swojej słabości, ale w tym znaczeniu, że swojego pragnienia i potrzeby Boga.
To ważne rzeczywiście, żeby odkryć, że te rzeczy, które się dzieją, one nie dzieją się dlatego, że Pan Bóg jest kapryśny albo pewne rzeczy robi tak, a inaczej. One zawsze mają początek w jakichś grzechach konkretnych człowieka, które potem niestety obracają się przeciwko niemu. I tu jest też piękna scena, u nas i dramatyczna, i piękna, ale jednocześnie ta scena pokazuje nam dokładnie, jak działa mechanizm grzechu. I to będzie już ostatni punkt tej naszej refleksji, ponieważ potem jeszcze chcemy słuchaczom zostawić troszkę czasu na jakieś ewentualne pytania. Scena z Batszebą. Grzech, który zaczyna się w sposób bardzo niewinny, ale ma potem bardzo poważne konsekwencje.
Warto najpierw zarysować troszkę szerszy kontekst. Otóż już w 11 rozdziale drugiej księgi Samuela czytamy, że na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Dawid był wielkim wojownikiem i zazwyczaj sam prowadził wszystkie swoje wojny, albo prawie wszystkie, a teraz Dawid przestaje już ryzykować, nie podejmuje wezwania i zostaje w domu, w swoim ciepłym pałacu. Na wojnę idą inni. I co się dalej dzieje? Kiedy Dawid kończy swój odpoczynek, wstaje ze swojego łoża i idzie przespacerować się po swoim pięknym tarasie, w swoim pięknym cedrowym pałacu i zobaczył bardzo piękną kobietę, której nie znał. Można powiedzieć, że niby nic się nie dzieje, dzień jak co dzień. Dawid tylko patrzy, ale przecież jest człowiekiem bardzo duchowo umocnionym, wyrobionym. Cóż może się stać? Jest to tylko zwykła ciekawość, nic więcej, tylko patrzy. I można powiedzieć, że zaczęło się od tego jednego spojrzenia, od takiego zwykłego spojrzenia.
I do tego spojrzenia potem akcja nabiera tempa. Pojedyncze wydarzenia, moglibyśmy powiedzieć, że w sumie nic wielkiego się nie dzieje. Wers trzeci. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: to jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Hittyty. Nic złego. Dawid pyta, chce czegoś się więcej o niej dowiedzieć, zobaczył ją, może go zainteresowała. Ale w koniec końców on się w ogóle nie obserwuje, kompletnie. Może pojedyncze jego działania same w sobie nie są złe. Może byłyby nawet dobre, można by je było tak ocenić. Ale wektor tych działań prowadzi ku czemuś złemu. Kolejny wers. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. Dzieją się kolejne różne rzeczy. Kiedy to Dawid traci w pewnym sensie kontrolę nad sobą. Znowu, można pomyśleć, że wysłał po nią ludzi, chciał z nią porozmawiać. W sumie na tym by się skończyło, nie stałoby się nic złego, jakby ją poznał. Ale dalej czytamy. A gdy przyszła do niego, spał z nią. I tu się zaczyna grzech Dawida, kiedy on próbuje z niego się wydostać.
Owocem tej miłości nagłej, która się zrodziła, jest dziecko, bo trzeba wysyła informację, że jest w ciąży. I w tym momencie Dawid znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. I tutaj kardynał Martini naprawdę w piękny sposób opisuje też, w jaki sposób ten grzech osacza człowieka. Bo wszystko zaczyna się od czegoś, co wygląda naprawdę bardzo niewinnie. I jeżeli nie ma roztropności, mądrości właśnie przy tym pierwszym kroku, potem się może okazać, że lawina tych różnych wydarzeń stawia cię w sytuacji bez wyjścia. Bo jeżeli dokładnie się przypatrzymy Dawidowi, on ma bardzo trudną sytuację. Próbuje najpierw zamaskować to, więc wzywa Uriasza, wypytuje się o przebieg bitwy i chce, żeby ten Uriasz poszedł do domu, żeby ewentualnie potem to dziecko, które się urodzi, było przypisywane właśnie jemu. Uriasz, rzecz zadziwiająca, śpi przed bramą pałacu. Dawid się pyta, dlaczego? Mówi, Arka Przymierza, mój pan Joab śpią na dworze, to ja miałbym spać w swoim domu, spać z moją żoną. Dawid wypoczywał siebie, a ten człowiek jest po prostu wierny do samego końca tym zasadom, jest naprawdę sprawiedliwy, jest po prostu niezwykle oddany Bogu i niezwykle oddany Bogu i swojemu też królowi. Próbuje go Dawid nawet delikatnie upić, żeby w pewnym momencie stracił kontrolę i wrócił, ale Uriasz tu w żadnym momencie nie pozostaje niewierny i Dawid staje wobec rozpaczliwej sytuacji. Dlaczego? Bo z jednej strony ma 3 rozwiązania, ale wie, że żadne z tych rozwiązań nie jest dobre. Bo mógłby to wyjawić, mógłby powiedzieć, że to jest moja wina, ja to zrobiłem, traci prestiż jako król. Mógłby nawet zostać ukarany za to, bo nakłonił kobietę do cudzołóstwa, a na pewno nie chce tego przeżywać. Drugi wybór, można w jakiś sposób pozbyć się kobiety, z tym, że to też jest kobieta, którą kocha, która też ma przynieść mu syna. Nie chce tej kobiety stracić. Ma też Uriasza, można by się pozbyć Uriasza, ale to jest człowiek, który jest wierny mu jak pies, jak jego najlepszy przyjaciel, który ryzykuje życie dla niego. I okazuje się, że coś, co wygląda bardzo niewinnie, co wygląda na taką prawie, że zabawę, kaprys, w pewnym momencie wpędza króla Dawida, tego pobożnego, dobrego, muzykalnego króla, w sytuację bez wyjścia, albo w sytuację, w której ma 3 wyjścia, ale żadne z tych wyjść nie jest dobre. To jest właśnie też misterium grzechu. My często, jak myślimy o grzechu, to sobie wyobrażamy bardzo przyjemne, wspaniałe, szlachetne, tylko niestety zakazane. Bo jakby można było pozwolić, o, byśmy się bardzo z tego cieszyli. Okazuje się, że grzech nie jest zakazany dlatego, że jest zakazany. Jest zakazany dlatego, że on przynosi negatywne owoce. I historia Dawida jest właśnie doskonałym przykładem, który ukazuje nam, że grzech ma taką siłę w sobie destruktywną. Z jednej strony nas osacza i w pewnym momencie on coś musi zniszczyć. Może zniszczyć Dawida, może zniszczyć tę kobietę, może zniszczyć Uriasza. I w tym momencie pada na Uriasza. Ten człowiek po prostu w pewnym momencie ginie. Ale pamiętamy, że Pan Bóg też cały czas czuwa nad Dawidem, bo to jest ten sam Dawid, który również kocha Pana Boga, który ma teraz taki moment słabości, ale Pan Bóg czuwa nad nim i posyła mu specjalnego wysłannika.
Pan Bóg jak zwykle troszczy się o Dawida i znowu jego ustami, jego głosem jest prorok Natan. Przychodzi do króla Dawida, który tak naprawdę żyje, jakby się nic nie wydarzyło, jakby było wszystko w porządku, który tak naprawdę w ostatnich tych, w tym rozdziale, który teraz wspominamy, żyje tak, jakby prawie Boga nie było. To nie jest jakby ten sam Dawid, chociaż umiłowany nadal przez Boga, ale to nie jest Dawid, który w różnych momentach radzi się Boga. On się nie modli. Poza tym to jest Dawid, który sam rozwiązuje problem, znajdując jedyną właściwą dla siebie, według niego, drogę i nie radzi się Boga, jak ma postąpić. I tutaj Bóg przychodzi do niego przez proroka, który mówi przypowieść. Przypowieść o owieczce, o bogaczu i biednym. Biedny miał jedną owieczkę, którą bardzo kochał, miał przy sobie, karmił ją, pielęgnował i bogacz, który miał całe stada. Bogacz, który był pazerny, bo kiedy przyszedł wędrowiec, to zabrał tę owieczkę temu ubogiemu, aby tamtemu podarować, czyli ją zabił. I to jest ten moment taki kulminacyjny, taki bardzo ważny, bo Bóg nie zwraca się do Dawida jako grzesznika, jako tego, który zbrodniarza, mordercy, cudzołożnika, tylko zwraca się do Dawida, który jest sprawiedliwy i wierny. Do Dawida, który jest lojalny Bogu. I to jest ten moment, kiedy Dawid się otwiera. W jednym momencie mówi, winien jest on śmierci, powinien za to zapłacić ten człowiek. I prorok Natan spokojnie odpowiada, to ty nim jesteś. I to wszystko, te ciężary, te pajęczyny tych grzechów, tego serii kłamstw, niewierności, zabójstwa spadają z Dawida. I Dawid zauważa, że i mówi te słowa, zgrzeszyłem wobec Pana. Zgrzeszyłem. To nie tylko chodzi o samo cudzołóstwo, samo zabójstwo. On zostawił też Boga gdzieś z boku. Nawet jeżeli wszedł w pewne błędy, On zaczął coraz bardziej w to się zagłębiać. Nie zatrzymał się. Panie, Ty mnie ratuj, wskaż mi. Jak w wielu sytuacjach on się radził Boga, czy ma iść na wojnę, czy ma nie iść. Co ma zrobić? On po prostu zwątpił w Boga, przestał do Niego się odzywać. I tu jest cała jakby też istota tutaj tego problemu, ale tak naprawdę interwencja Pana Boga, że Pan Bóg go nigdy nie zostawił. Pan Bóg nas nosi na swoich ramionach. Nawet w takich sytuacjach, kiedy my leżymy gdzieś pogrzebani w tych różnych naszych grzechach, słabościach. I tu Dawid jest takim niesamowitym przykładem i takim, nawet ta scena wzorem dla nas, że my jesteśmy ludźmi słabymi tak naprawdę. Upadamy, wchodzimy w różne grzechy, problemy, ale Bóg nas nigdy nie zostawia. To my jesteśmy ten Dodi czy Dadi, on umiłowany. Każdy z nas jest tym umiłowanym, tylko czy my chcemy tego Boga, czy my chcemy Jego pomocy. On przychodzi do nas w różnych sytuacjach, w prorokach, w Słowie Bożym, ale czy my to słyszymy?
Dla mnie zawsze urzekająca była ta scena, kiedy Dawid zrozumiał konsekwencje swojego grzechu i zobaczył też, że ten grzech, który on sam wybrał i popełnił, on też w pewnym momencie w kogoś uderzy. I to dziecko, które się narodziło, Pan powiedział, że niestety umrze. Dawid pościł bardzo intensywnie. I jest taka piękna scena, naprawdę przejmująca, kiedy Dawid pości, nie spożywa, odmawia przyjmowania posiłków. Nagle widzi, że słudzy zaczynają szeptać. Przeczuwa, że coś się stało i pyta się ich, czy dziecko umarło. I odpowiadają mu, tak, dramatyczny moment, umiera to dziecko. Często jest tak, że my, gdy słyszymy o takich historiach, pytamy się, a gdzie jest Pan Bóg, dlaczego nic nie zrobił. Okazuje się, że Pan Bóg nie jest winny śmierci tego dziecka, że zawsze, jak poszukamy chwilę, to odkrywamy, że u źródła wszystkiego jest jakiś grzech, jest jakieś zło, które raz zaproszone, no wraca i kogoś uderza. Czasem zupełnie przypadkowo osoby, czasem nawet i niewinno. I tu dla mnie imponująca też i bardzo taka inspirująca jest reakcja Dawida. Kiedy dziecko umiera, co robi Dawid? Wstaje, myje się. Ciekawa rzecz, nie idzie nawet zjeść niczego. Nie idzie do domu spożyć, tylko pierwsza rzecz idzie do świątyni, żeby oddać pokłon Panu Bogu. Jakby chciał powiedzieć, Panie Boże, żałuję za to wszystko, co zrobiłem. Szkoda, że tak się stało. Nie mam żalu do Ciebie. To jest też piękny moment, że Dawid nie ma żalu do Pana Boga, że nie mówi, dlaczego tego dziecka nie ocaliłeś. Przecież niewinne było. My byśmy bardzo łatwo to powiedzieli. Okazuje się, że to zło, z nim ani się nie da dialogować, ono nie jest racjonalne. Sami je zapraszamy i w pewnym momencie te złe rzeczy się dzieją. To jest po prostu konsekwencja pierwszego grzechu, który został popełniony, ale też tych wszystkich innych grzechów. I postawa Dawida jest przepiękna, bo on nie widzi winy w Panu Bogu, nie zrzuca winy na Pana Boga. Mówi, ja zgrzeszyłem, poniosę tego konsekwencje, ale wierzę też, że Pan będzie mi błogosławił. To też pięknie widać w tym psalmie takim pokutnym, który też często recytujemy, w psalmie 51, gdzie widać takie cztery piękne momenty związane z przeszłością, z momentem teraźniejszości, ale z tym także zaufaniem Panu Bogu i spojrzeniem w przyszłość.
Pierwszym momentem jest przeszłość, która wyraża się tak praktycznie w jednym słowie. Zgrzeszyłem. To słowo oczywiście nawiązuje do grzechu Dawida z Batrzebą, jak już zostało dosyć obszernie powiedziane. Warto też przywołać 6 wiersz tego psalmu. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Na pewno interesujące jest to, że przeszłość jest tylko krótko przywołana, nawet bardzo krótko, w jednym wersecie. I czasami może być tak, że zatrzymujemy się na naszych grzechach, praktycznie kontemplujemy czasem nasze grzechy, tak jakby grzech był w tym wszystkim najważniejszy, a przecież jest zupełnie inaczej. Miłosierdzie Boże jest nad grzechem i miłość Boża jest przecież od grzechu o wiele większa. I sama ta przeszłość grzechu nie jest warta, aby dłużej rozpamiętywać, aby się nad nią zastanawiać, ale o wiele ważniejsza dla nas jest teraźniejszość i przyszłość, czyli to, co my z tym grzechem zrobimy. Czy oddamy ten grzech Panu Bogu, czy zostawimy go dla siebie.
Drugi moment to teraźniejszość. Bardzo wyraźnie widać go w wersie 5. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą. Uznaję i mam. polskiej wersji są tutaj dwa czasowniki w czasie teraźniejszym. Język hebrajski ma trochę inny system czasów, podobnie jak języki semickie. Ale Dawid tutaj wyraża pewną ideę poprzez wszystkie czasowniki w całym tym psalmie, że jego droga nie jest prosta, schodzi z tej prostej drogi, jakby zygzakiem od skrajności w skrajność. Jego droga bardziej przypomina sinusoidę. W naszym życiu duchowym, kiedy zawsze jest taki moment, że upadamy, potem pojednamy się z Bogiem, prowadzi to do rozwoju duchowego, podobnie jak kiedy żeglujemy pod wiatr. Nie możemy płynąć prosto, tylko musimy płynąć najpierw w jedną stronę, potem w drugą, inaczej nie damy rady. U Dawida wskazuje to jednak na pewne zagubienie, ale tutaj jest kołem ratunkowym dla niego, tą jasną stroną sytuacji, to, że on ma świadomość swojego obecnego stanu, wie, że nie może nic zrobić bez pomocy Boga.
I tu pojawia się trzeci moment w tym psalmie, taki, można powiedzieć, też bardzo istotny, to jest wezwanie. Już pierwsze tutaj wersy. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskowości, w ogromie swego miłosierdzia wymasz moją lub zmasz moją nieprawość. Jest to modlitwa błagalna, pragnienie oczyszczenia. I tu jest interesujące, tu pojawia się szereg różnych, może to tak literacko trochę zamienić, czasowników w trybie rozkazujących. Ja się zastanawiałem, bo tu jest, pojawia się obmyj mnie, pokrop mnie, oczyść mnie. Z jednej strony się tak zastanawiałem, no jak on się zwraca do tego Boga, ale to pokazuje niesamowitą wiarę i miłość Dawida. To nie jest pretensjonalne, to jest taki jakby krzyk takiego dziecka, które wyciąga ręce do swojego ojca i wie, że on mu pomoże. To jest nieprawdopodobne. I tu jakby takie trzy tematy się pojawiają w tych wezwaniach. Jeden taki najważniejszy, to co już mówiłem, zaufanie. Nieprawdopodobna wiara Dawida, jego zaufanie Bogu. Temu, który go podźwiga z tego grzechu. I to też, to wszystko można przekładać na nas samych, na siebie, prawda? Na każdego z nas. Zaufanie. Kolejny to jest pragnienie oczyszczenia, które nie wynika z tego, z jakichś pysznych pobudek, że no teraz tu staję w pięknym towarzystwie, no muszę wyglądać. Oczyszczenie, które wypływa z Boga. Boga, który mnie napełnia miłością, która no nie, sama z siebie jakby pragnie tego oczyszczenia. Obmyj mnie, bo jedynie Ty możesz to zrobić. Obmyj mnie, Panie. I kolejna, jakby taka wyczucie nowości. Stwórz we mnie serce czyste, mówi tutaj Dawid w tym psalmie. Stwarzać. To jest to same słowo, które pojawia się na początku Księgi Rodzaju. Bereshit bara. Barat, które oznacza stwarzać. I to nie jest jakieś stwarzanie w sensie takiego tworzenia przez człowieka. To jest słowo i to bardzo odnosi nas. To Bóg tylko potrafi stworzyć. Człowiek może tworzyć, przekształcać, formować, modelować, niszczyć. To Bóg stwarza z niczego. Stwórz we mnie serce czyste. I to jest ten taki bardzo istotny moment w tym zaufaniem, pragnieniem oczyszczenia, a tak naprawdę stworzeniem nowego serca, nowej duszy, nowego człowieka, co jest też jakby nas wysuwa już dalej, już w te czasy, które już my znamy od czasów Paschy, zesłania Ducha Świętego i dzisiaj. To jakby odnosi do każdego z nas. No tak w ten sposób dość, prawda, nieprawdopodobny, niesamowity i tak jednym z ważniejszych momentów tutaj jest.
I też ostatni moment, bardzo piękny, który mówi o tym, że Dawid chce nauczać nieprawych Bożych dróg. Więc nie jest tak, że grzech Dawida bardzo mu się podobał, że on się cieszył z tego grzechu, że on by chętnie pewne rzeczy powtórzył. On był dla niego doświadczeniem raczej przykrym. I będąc bogatszym o to doświadczenie, on pragnie też, żeby ludzie nie wchodzili na drogę zła. Okazuje się, że zło, ono wcale nie jest takie fascynujące, jakby czasem mogło wyglądać, że czasem niektórzy żałują, że jak to szkoda, że pewne rzeczy są zakazane. Okazuje się, że to zło naprawdę może bardzo mocno skrzywdzić. Dawid tego mocno doświadczył. Dlatego mówi, chcę nieprawych nauczać Twoich dróg. Chcę, żeby ludzie unikali moich błędów. Chcę po prostu wskazywać im drogę sprawiedliwości. To, co też czyni Jezus, jakby, który kiedy przychodzi do nas, on też jakby chce objawiać nam Bożą miłość i chce uczyć nas dróg sprawiedliwości, żebyśmy też odkrywali, że to wszystko, co złe, w pewnym momencie, jeżeli nie zostanie oddalone, ono się obróci przeciwko nam. I tutaj też ofiara Jezusa jest dla nas ważna, bo właśnie dzięki tej ofierze jakby doświadczamy wolności. Ktoś te wszystkie grzechy zabrał i nasze życie może być wolny od tych grzechów. Możemy również my właśnie jako chrześcijanie, ludzie wierzący, jakby pokazywać, że życie bez grzechu naprawdę jest czymś, co jest piękne, bo doświadczamy tego grzechu, niestety nie znajdujemy w nim niczego, co byłoby przyjemne, co byłoby warte egzaltacji. Więc to są te piękne momenty w psalmie, które pokazują, jaką postacią był Dawid, jaką postacią był ten, z którego rodu potem miał przyjść Jezus, nasz Zbawiciel. To są takie refleksje, które dzisiaj pragnęliśmy zaoferować naszym słuchaczom.
Bardzo dziękujemy. Dziś w studiu Radia Maria goście ksiądz Marcin Zieliński, wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i klerycy brat Dawid Napiwocki z Wyższego Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mateusz Kopa i Daniel Litwin. Czekamy na Państwa telefony. Dziś temat Dawid, grzesznik i człowiek wiary. Numer do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Poczęła mnie matka, a ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości, pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje i spraw, bym usłyszał radość i wesele. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną. Tobie zgrzeszyłem, przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Wyznaję bowiem nieprawość moją, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Wyznaję bowiem nieprawość moją, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Wyznaję bowiem nieprawość moją, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Wyznaję bowiem nieprawość moją, przeciwko Tobie samemu.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zadać gościom w studiu jedno pytanie.
Pani imię?
Może, Ania z Krakowa.
Proszę bardzo.
Ja chciałam zadać takie pytanie, żeby może przybliżyli troszkę postać Batszeby, bo mówili dużo o królu Dawidzie, o tym dziecku, które umarło. Z tego, co ja sobie przypominam, tam jeszcze król Dawid miał potem drugie dziecko z Batszebą. Czy mogliby coś więcej powiedzieć na ten temat? Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Dziękuję pani.
Więc postać Batszeby na początku wydaje się taką postacią bardzo tragiczną, bo trudno też dopatrywać się od razu jakiejś tam ogromnej winy. Są takie momenty słabości w życiu ludzkim, które się po prostu zdarzają i które potem też mają takie bardzo trudne, że tak powiem, konsekwencje, bo często jest tak, że grzech trwa chwilę, ale konsekwencje tego grzechu mogą trwać bardzo długo. Więc na początku postać Batszeby jako taka nie jest bardzo obficie opisywana. Ona po popełnieniu grzechu poddaje się oczyszczeniu, wierna zawsze prawu, informuje Dawida o swojej sytuacji, ale też w żaden sposób nie może wpłynąć na to, co się dzieje, dlatego że ona tutaj jakby pozostaje zamknięta w domu i dalej po prostu działa Dawid. Nawet trudno powiedzieć, bo też tekst o tym nie mówi, jaki jest cały stosunek jej do tej historii i tak dalej. Na pewno ma jakieś momenty trudne, ale potem też z tego się rodzą rzeczy pozytywne, bo doświadcza też no, śmierci pierwszego dziecka. To też jest bardzo trudno wytłumaczyć, bo ja też pracując we Włoszech miałem kilka takich sytuacji, kiedy naprawdę rozmawiałem z osobami, które nie potrafiły w żaden sposób przyjąć tego, że no Pan Bóg dopuścił do takiej sytuacji, ale to nie jest tak, że Pan Bóg się tym cieszy, że Pan Bóg tego prawnie. Pewne rzeczy się wydarzają i to wszystko jest w jakiś sposób powiązane z grzechem. My czytając Biblię nigdy nie możemy stracić tego połączenia, bo w pewnym momencie możemy właśnie zacząć mówić o tym, że Pan Bóg pewne rzeczy nam zsyła. To jest tak, że wszystko to, jeżeli poszperamy dokładnie, ono w jakimś momencie odnosi się do grzechu. Czasem mojego, a czasem innych ludzi. Ja mogę być zupełnie niewinny, a grzech innych ludzi sprowadza na mnie niestety śmierć i cierpienie. Ale potem też ona pięknie się zapisuje, jeżeli chodzi o historię Salomona, że ona też jakby zabiega o to, żeby Salomon został wybrany, że ona tutaj interweniuje i okazuje się taką troskliwą matką, którą też, że tak powiem, Salomon się troszczy. Więc rozpoczynając od takiej historii bardzo trudnej, od trudnego doświadczenia, ona potem rzeczywiście odgrywa ważną rolę, nawet z tego powodu, że jest, podkreśla się, że ona rzeczywiście jest matką Salomona. Pojawia się też w genealogii, gdzieś czytam takie tłumaczenie właśnie jej obecności, tam to podkreślało się bardzo mocno fakt, że te kobiety, a przynajmniej Noemi, przepraszam, Rut, żona Uriasza, czyli Batszeba i Matka Boża, jeżeli popatrzymy się dokładnie na te kobiety, także na Tamar, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja, wspólną cechą, która ich łączy, to jest właśnie fakt, że one jakby nie rodzą dziecka swojemu mężowi. Że to dziecko, które się rodzi, ono pochodzi od innej osoby. I to w przypadku że to Matki Boże jest ciekawe, bo to jest jakby takie pośrednie potwierdzenie, jeszcze jedno z różnych innych potwierdzeń, że mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z interwencją Pana Boga. Więc to jest taka postać, która jakby nie miała wpływu na niektóre wydarzenia związane właśnie z tym tragicznym początkiem. Bo wtedy te kobiety też przebywały, oczywiście w zamknięciu sytuacja kobiety była zupełnie inna, ale on też doświadcza konsekwencji swojego grzechu, myślę, że płaci też za ten grzech, ale okazuje się, że jej życie też się nie kończy. Że ona potem jako królowa matka też dba o Salomona, dzięki też jej interwencji i spotkaniu z prorokiem ten Salomon jest osadzony na tronie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże z tej strony.
Szczęść Boże.
Pozdrawia diakon Artur, całą ekipę w Radiu Maria.
Dziękujemy.
Pozdrawiam też ojców Mateusza, Kopę, Daniela, moich kolegów z seminarium. Ja mam takie pytanie, bo zawsze rodziło mi się to pytanie również na wykładach, kiedy studiowałem na KULU. Pytanie właśnie o Dawida jako, o króla Dawida jako figurę Jezusa. I też kwestia jakby przewartościowania dobrej nowiny. Ponieważ dobrze znamy historię zamordowania Abnera, zamordowania Iszbaala, czy chociażby śmierć Absaloma. I dobrze wiemy, że w kulturze semickiej jakby przyniesienie komuś wiadomości, że jego wróg zginął, umarł, ktoś go zabił, dla przeciwnika była taką radością. A Dawid zachowuje się całkiem inaczej niż przypuszczali to ci, którzy mu tą wiadomość przynosili. I zawsze ksiądz profesor Witczyk podkreślał, że trzeba dobrej aktualizacji. Więc mam takie pytanie, czy można tak powiedzieć właśnie, że Jezus jest taką aktualizacją Dawida, który już pokazuje nam w Starym Testamencie, czym naprawdę jest dobra nowina, czym naprawdę jest głoszenie dobrej nowiny, też takie może pierwociny ewangelizacji. No nie wiem, no chciałbym, żeby ksiądz profesor jakoś do tego się odniósł, może coś poszerzył, to tak na szybko. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
A może znakomicie kolacy dwa słowa chcą powiedzieć? Prosimy bardzo, godzina 11, przeczytaliśmy masę ciekawych rzeczy. Proszę powiedzieć dwa słowa. Gdyby ktoś wam takie trudne pytanie zadał, to się w życiu duszpasterskim zdarzy. Co, jak możemy połączyć postać Dawida z Jezusem?
No już, jeżeli weźmiemy Ewangelię, wydarzenie spod Jerycha, Bartymeusz, który woła: synu Dawida, ulituj się nade mną. Także w pewnym sensie Dawid jest jakby figurą, bardzo niedoskonałą, prawda, ale jest jakby zapowiedzią tego króla doskonałego, który będzie, który przyjdzie, tego, który wjedzie do Jerozolimy na źrebięciu oślim, prawda. Tu mamy też wołają Hosanna, Hosanna, synowi, witaj synu Dawida. Także ja tak myślę też, z tego wnioskuję, że była ta świadomość, jak gdyby też, że ten Mesjasz, który przyjdzie, to raz, że to jest potomek Dawida, niejako drugi Dawid, chociaż Jezus to prostuje też. Tu jest chyba w Marku, jeżeli dobrze kojarzę, w 12 rozdziale Marka, tam jest powiedziane, że Pan do Pana mego siądź po mojej prawicy. Tutaj Jezus to prostuje. Jak on może być synem Dawida, prawda? Także figurą na pewno jest, pewną zapowiedzią. To też, jeżeli Pismo Święte, to jest przykład króla naprawdę, który mimo swoich błędów, które popełnił, o nim tam nie mamy, że stał się najgłupszym później, prawda, źle skończył. Ten, który był mądry, jego syn następca, skończył tak w historii, przeszedł, że stał się jednym z tych najgłupszych, mimo że tej pięknej, wspaniałej mądrości, którą otrzymał. A Dawid jest jednak tym symbolem. No to też świadczy to, ile razy on jest cytowany, raczej przytaczany na łamach Pisma Świętego. W samym Nowym Testamencie ponad chyba 60 razy, tak?
Tak, tak.
Jest wspominany. Także ja myślę, że jak najbardziej, nie wiem, tak ja na wyczucie biorę.
Ostatnio mieliśmy rekolekcję i tam padło takie świetne zdanie, świetna interpretacja pewnych zachowań Dawida w stosunku do jego syna, w stosunku do Absaloma. Kiedy Absalom nadchodzi ku Jerozolimie, żeby ją zdobyć, Dawid nie walczy, nie chce się jakoś mścić na Absalomie, tylko zostawia mu tę Jerozolimę i sam ucieka. Jest to obraz Boga, kiedy my, jako jego dzieci, grzeszymy przeciwko niemu, Bóg nam nie chce zrobić krzywdy, chce nas ocalić. Podobnie później jest walka wojsk Dawida z wojskami Absaloma. I Dawid płacze z tego powodu, że Absalom umarł. Sam nie wydaje wyroku, żeby go zabić. Tak samo Bóg nie chce naszej śmierci, tylko robi przez cały czas wszystko, żeby nas ocalić.
Mhm. Też pamiętamy, że postać Dawida to ona nie jest taką zapowiedzią, typem, w sensie, że Jezus w swoim życiu musi się wzorować na Dawidzie. Rzeczą bardzo ważną jest to połączenie, że Dawid był królem i jemu została obiecana ta cała dynastia. Pamiętamy, że wcześniej ci wszyscy królowie byli tacy bardziej charyzmatyczni. I wiem, że z tą dynastią będzie powiązana pewna łaska. I potem no, historia pokazuje, że jest król Salomon, który co robi cudowne rzeczy, ale wystarczy poczytać księgi Syracha, żeby zobaczyć, że to opowiadanie, które jest w połowie chwali tego króla, w drugiej połowie go gani. On wydał lędźwie kobietom, źle się zachował, wcale taki mądry nie był. No, dla mędrca było to trudne doświadczenie widzieć upadek no, najmądrzejszego z mądrych. Potem nastaje Roboam. Najgłupszy z ludu i pozbawiony rozumu. Więc okazuje się, że tam są różne historie, różni królowie, ale my jakby cały czas czekamy na mesjańskiego króla. Dla nas to, co jest ważne, że nie jest tak, że Dawid jest wzorem, czy jakimś protoplastą w sensie zachowań i tak dalej. Dawid przeżywa swoje sytuacje grzechu, sytuacje trudne. Z całą pewnością będzie król w przyszłości doskonały, więc on jest jakby tym, który rozpoczął pewną dynastię, która znajduje ukoronowanie w doskonałym królu. I w tym tym widzimy jakby to podobieństwo. Tu kardynał Martini rozwija też pewne rzeczy, bo jeżeli chodzi o przyjaźń, o pewne takie rzeczy piękne, to jest wiele takich ciekawych paralel. Wystarczy pomyśleć o przyjaźni Jezusa na przykład i przyjaźni Dawida. Dawid potrafi rzeczywiście uszanować swoich przyjaciół. To samo robi też Jezus w stosunku do umiłowanego ucznia, w stosunku do Marii,
Marty, Łazarza, ale pamiętajmy też, że tu Jezus jakby wnosi zupełnie nową jakość, więc to jest też zapowiedź jakiegoś królestwa bardziej lub mniej doskonałego w Dawidzie, ale mówi się o tym potomku, który wszystko zmieni, więc tutaj Jezus jakby wszystko to przekracza. Więc tu te porównania są cenne z punktu widzenia też ludzkiego i warto widzieć pewne podobieństwa. Też pamiętajmy, że historia Jezusa, to wszystko, co on zrobił, trudno też jest to porównać do Dawida w sposób prosty, no, czy sytuację grzechu i tak dalej. Coś takiego w życiu Jezusa nigdy nie miało miejsca.
To kardynał Martini bardzo ciekawie, bo on robi właśnie tak. Wolność Dawida, wolność Jezusa. Próby Dawida, próby Jezusa. To jest pokora Dawida, pokora Jezusa. Ideał Dawida, ideał Jezusa. I także coś niedoskonałego ma te swój apogeum, doskonałość w Jezusie Chrystusie.
Tak, myślę, że to wszystko, co złe, tego Jezus nigdy nie powtórzył, natomiast w cudowny sposób jakby wysublimował najlepsze rzeczy Dawidowe, tak. Że był tym królem rzeczywiście doskonałym.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
No właśnie czekam cały czas.
I już nie trzeba, można powiedzieć słowo do nas, jesteśmy na antenie. Pani imię?
Joanna.
Proszę bardzo pani, panią o głos.
Mam tak.
Pani się nam rozłączyła. Może inny telefon? Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Maria z Warszawy.
Proszę
ja
bardzo.
Ja przepraszam i przede wszystkim strasznie dziękuję za to, że ta postać króla Dawida została mi tak przybliżona, bo szczerze powiedziawszy, jako 19-letnia dziewczyna wstąpiłam do chóru uniwersyteckiego i Dawida poznałam, króla Dawida poprzez piękne psalmy tłumaczone przez Jana Kochanowskiego, a melodie Mikołaja Gomułka w odrodzeniu to się stało i w 1580 roku w Krakowie właśnie w drukarni Łazarzowej zostały wydane te psalmy pierwszy raz i całe moje życie te psalmy stoją tutaj na półce. I w ciężkich chwilach zawsze sięgam do tego przepięknego przekładu Jana Kochanowskiego. A tak sobie teraz pomyślałam, słuchając wszystkich gości, z których serdecznie pozdrawiam, że właśnie nie przypadkiem Jan Kochanowski w okresie odrodzenia przełożył te psalmy, bo wtedy nic co ludzkie nie jest mi obce, prawda? W okresie, kiedy człowiek, humanizm panował, a Dawid był taki, że był właściwie grzeszny, a jednocześnie dążył do Boga. Czyli w sumie nic co ludzkie nie było mu obce, ale także nic co boskie nie było mu obojętne. I dlatego być może Kochanowski, który był bardzo wierzący, przełożył te psalmy na naszą chwałę. I dzisiaj słyszałam w Radio Maryja, chyba za 15:03, to znaczy przed koronką, psalmy i bardzo polecam wszystkim. I czytanie tych psalmów, które są pięknie przełożone przez Kochanowskiego, może są współczesne też przykłady, ale polecam Kochanowskiego, no i słuchanie tych psalmów, które tak pięknie Mikołaj Gomułka opatrzył muzyką, a przecież modlitwa, śpiewanie to jest właśnie podwójne modlenie. I dziękuję jeszcze raz, bo historię Dawida, króla Dawida znam, ale zawsze tą wyobraźnię moją kształtowały. Na przykład, Panu ja ufam, a wy mówicie, między góry uciekaj co na dalej. Twój nieprzyjaciel łuk wziął i strzałem, a nacięciwie, patrząc, jakoby dobre z cienia strzelać zdradliwie. Prawa zgoła upadły, nie masz sprawiedliwości. Człowiek dobry próżno może ufać swej niewinności. Tak pięknie brzmi ta staropolszczyzna, a jednocześnie Dawid mówi już na początku, że Panu ja ufam. Nie, ludzie mi podszeptują, żeby uciekać, bo nieprzyjaciel łuk wziął, ale Panu ja ufam. I całe życie jest mi to bardzo bliskie. I serdecznie dziękuję za to, że tyle usłyszałam się o królu Dawidzie. I polecam te psalmy. Z Bogiem serdecznie.
Dziękuję pani Mario. Z Panem Bogiem. Panowie?
Tak można powiedzieć, że psalmy jako modlitwa i ludu Bożego i też modlitwa osobista są pewnym tekstem, Słowem Bożym, które na pewno warto polecić do osobistej modlitwy. Jako już przygotowując się do święceń diakonatu i mając już prawie obowiązek odmawiania brewiarza z tymi psalmami, bardzo często, codziennie mam styczność I psalmy można różnie podzielić. Są psalmy dziękczynne, wychwalające Pana Boga, są psalmy, które bardziej Pana Boga o coś proszą, nawet psalmy złorzeczące, ale psalmy są modlitwami bardzo nacechowanymi uczuciem, emocją i one bardzo często ukazują serce człowieka, który właśnie to serce przed Bogiem wylewa. I żeby się też modlić psalmami, trzeba wejść w pewien ten klimat modlitwy, a czasami może poczuć się w pewnych sytuacjach tak jak bohater, żeby tak naprawdę dotknąć tej modlitwy, ale od czasu, kiedy już z tymi psalmami coraz bardziej się jakoś zaprzyjaźniłem, mogę powiedzieć, że jest to tak powoli się cały czas staje moją modlitwą i psalmy bardzo często też odpowiadają na nasze problemy, strapienia i w nich możemy wiele naprawdę z naszego życia i usłyszeć i wiele też odpowiedzi od Pana Boga i też bardzo chciałbym zachęcić wszystkim, żeby sobie te psalmy czy poczytali, czy na przykład w zależności od też sytuacji powybierać, poczytać też takie psalmy, które na te sytuacje też odpowiadają albo tego dotyczą.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja
na wieki wieków. Amen. Pani imię, jeżeli możemy?
Się obudziłam 2 czy 3 dni temu w nocy i leciały pieśni. I leciała taka pieśń, ja tylko zapamiętałam parę słów tego, że śpiewała to kobieta ze łzami w oczach i tylko były takie słowa: jutro napiszę do ciebie, mamo, list. Ja bym chciała się dowiedzieć, kto to śpiewał i dokładny po prostu tytuł tej pieśni.
Chętnie bym pomógł. O której godzinie?
Znaczy to było dużo po północy, chyba gdzieś koło 2 w nocy, bo ja się jakoś tak przebudziłam w ten czas.
Proszę, miły pani, nie wiem, może zapytać ojca, musiałbym ojca Marcina, czy ojca Janusza, który miał wcześniej dyżur przed nim po północy, bo to oni prowadzili programy, a tak to nie mogę. Jeżeli pani by powiedziała tytuł, czy może
no
wykonawcę.
Ja chciałam się dowiedzieć, jaki to był tytuł, bo nie wiem, co to był za tytuł. Ja się akurat przebudziłam, a radio mi grało i tylko słyszałam to, jak śpiewali. Tylko te słowa zapamiętałam.
Chętnie, mówię, chętnie bym pomógł, ale nie mam jak, bo nawet nie mam jak teraz można powiedzieć zobaczyć do ramówek wcześniejszych.
A z tamtym księdzem jak bym się mogła skontaktować? Co prowadził to?
On będzie prowadził program po północy, jeżeli było to, wczoraj.
To nie dam rady, bo ja o 4 rano wstaję.
To też dobrego snu życzę, a może gdzieś jeszcze ją zagramy, kiedyś ktoś zapowie, jak się nazywa i będzie łatwiej.
No, dobranoc z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Dobranoc z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, mamy jeszcze kilka minut na wspólne rozmowy. Może ten odbiorę telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże,
jesteśmy na antenie. Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże. Już mam czekać?
Nie, już nie czekać, tylko prosimy o głos.
Już.
Pani imię?
Boże, ja przepraszam. Może najpierw tylko podziękuję za ten piękny wykład i chciałam tej pani, która dzwoniła przed chwileczką, powiedzieć, że to jest list do matki Violetty Villas.
Dziękuję bardzo.
Elżbieta z Łodzi dzwoniła. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję pani. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela.
Bardzo
ja
proszę.
W ogóle nie wiedziałam, czy się dodzwonię, bo też chciałam właśnie powiedzieć, że to Violetta Villas śpiewała, ale jak już się dodzwoniłam, nie wiem też, czy na temat będę mówić, bo miałam Jerycho różańcowe teraz.
My mówimy dziś o Dawidzie.
Tak. Właśnie to jest moja ulubiona w ogóle księga i psalmy. W ogóle mój pierwszy kontakt z Biblią właśnie to był zaczął się od psalmów, od księgi psalmów i tak do dzisiaj została ulubioną. I właśnie też mnie ciekawi, właśnie nie wiem, czy może było mówione to, jak w tego Saula wszedł ten duch zazdrości, jak to się stało dokładnie właśnie, czy to było od Boga dane to Saulowi, czy to był zamierzony Pan Boży, że on był ten zazdrosny od tego Dawida, czy to z jakiejś innej przyczyny, właśnie to bym się chciała dowiedzieć też. To tylko tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Raczej nie możemy tutaj Pana Boga obwiniać całą tą sytuacją, dlatego że Saul przeżywa taką trudną sytuację związaną z tym, że jakby zawiódł Pana Boga i zawiódł też samego siebie. Wydawało się, że tak się świetnie zapowiadał i w pewnym momencie mówi się właśnie o tych takich atakach czy złego ducha, czy jakichś takich depresjach, czy takich bardzo trudnych stanach, które były związane z tym, że on już czuł po prostu, że ktoś ten jego tron odbierze, że on po prostu będzie tę władzę tracił. I to są takie momenty, kiedy człowiek doświadcza różnych trudnych sytuacji. Nie myślimy nigdy w ten sposób też, że Pan Bóg jakby pragnie nas doświadczać jakimiś chorobami, bo ja często też jak właśnie rozmawiam czy z ludźmi, czy sam się nad tym zastanawiam, trudno byłoby mi przypuścić, że Pan Bóg w ramach takiej zabawy czy jakiegoś pouczenia zsyła na mnie pewne choroby. Pewne rzeczy się pojawiają. Okazuje się, że ten świat ma pewną swoją autonomię, pewne swoje prawa. I te prawa, one zostały nadane przez świat Panu Bogu w sposób piękny i mądry. Potem niestety pewne rzeczy zostały też wypaczone przez grzech, więc ja po prostu w ten sposób to widzę, że kiedy zdzieją mi się rzeczy złe, ja widzę w tym konsekwencje różnych grzechów, począwszy od tego pierwszego do innych grzechów, ale nigdy nie widzę też Pana Boga jako tego, który mi to zsyła po to, żeby mnie na przykład upokorzyć czy zmęczyć, bo Pan Bóg też w inny sposób potrafi działać w naszym życiu, więc zawsze byłbym jakby powiedzmy ostrożny w takim interpretowaniu tego tekstu, w ten sposób, że właśnie Pan Bóg zsyła mu takie... Są takie teksty, które mówią o tym, że Pan Bóg zatwardził serce Faraona, ale też jak wnikliwie wnikniemy w te teksty, to się okazuje, że Pan Bóg wielokrotnie ostrzega Faraona i mówi mu, że konsekwencje tego grzechu, jego uporu mogą być straszne. Kiedy ktoś w pewnym momencie upiera się przy swoim grzechu, wtedy następuje moment takiego przypieczętowania losu. Skoro wybrałeś sobie te rzeczy nie raz, nie dwa, tylko wiele razy, czy 9 razy, nie zdziw się, gdy dosięgną cię te rzeczy smutne. Więc w tym momencie to zło jakby pojawia się na skutek tego, że my pewne rzeczy szukamy. I to nie jest tak, jak się czasem właśnie czyta tak nieopatrznie. Też ten tekst mówi, że Pan Bóg zatwardził serce Faraona w tym sensie, że taki był dobry, wspaniały i nagle Pan Bóg uczynił go złym człowiekiem. Więc tutaj musimy też jakby bronić tego Pana Boga jako kogoś, kto rzeczywiście dobrze nam życzy. Tu Dawid też to widzi bardzo mocno. Pan Bóg mu dobrze życzy. Czasem jest tak, że on sam źle robi, ale w Pana Boga jakby nigdy nie wątpi.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Paweł, ja dzwonię z Buczkowi, z Kobielsko-Białej. Chciałbym się zapytać, właściwie skonfrontować. Dawid jako młody pasterz uzyskuje łączność z Panem Bogiem, uzyskuje łączność. Tam widać szczególnie, jak atakuje, zdaje się, niedźwiedź Dawida i wtedy on sobie wzywa Pana Boga na pomoc i doskonale, nagle sobie doskonale radzi, wspina się na skałę. To zresztą ja to po prostu znam o tyle z serialu teraz Dawid, który jest, a dopiero później, czyli jakby ma łączność z Panem Bogiem, a potem ku zaskoczeniu namaszczony na króla, jakby zostaje wybranym przez proroka, czyli jakby przez lud, jakby przez ludzi. I tu widzimy taką kolejność, określoną kolejność, czyli nie wybrany przez pismo, tylko wybrany potem przez proroka, czyli ta kolejność na początku Pan Bóg, a potem prorok. Proszę mi powiedzieć, czy w taki sposób następują, czy słuchaczom powiedzieć, czy w taki sposób następują nawrócenia, czy to jest wyłącznie takie nawrócenie jak u Dawida, czy poprzez Pismo Święte. To dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże Panu.
Więc ja tego filmu nie oglądałem, ale to też trudno tu jakby pewne opinie o Dawidzie wyrabiać sobie na podstawie filmów, które często tworzą barwną fabułę, która nie ma nic wspólnego z samobiłą. Tutaj akurat fakt, że Dawid był mężny i się dzielnie bronił, to akurat możemy wywnioskować też pośrednio z pewnych tekstów biblijnych, chociaż taka scena nie jest opisana, że on się wspinał na skały, czy walczył, powiedzmy akurat, ale wspomina, że to robi. Kiedy atakowały zwierzęta, mówi, że dawał radę temu odpierać, bo jakby był dzielnym człowiekiem, ale tutaj doświadczenie tego Pana Boga jest dla niego też jakby takim momentem, w którym on odkrywa, że ten Bóg rzeczywiście wybiera go i go formuje w pewien określony sposób. Więc tutaj zawsze jest Pan Bóg. Nawet jeżeli pojawia się prorok, to zawsze pamiętamy, że ten prorok przez kogoś został posłany. Nie ma proroka, który głosi w swoim imieniu. I to jest jakby pewien potencjał, który jest w człowieku, który potem dzięki łasce Pana Boga zostanie odkryty. Człowiek jest w stanie piękny. Tutaj taki może przykład troszkę renesansowy. Kto kiedyś odwiedzał Florencję, mógł tam podziwiać Dawida. Przepiękna rzeźba, cudowna rzecz, która znajduje się w muzeum, akademii, bardzo zabezpieczona. Ale historia tego obrazu jest dosyć, tej rzeźby jest dosyć ciekawa, bo on na początku został lekko wyrzeźbiony, zostały mu nadane pewne kształty i rzeźbiarze, którzy rozpoczęli pracę, jakby w pewnym momencie zrezygnowali z tego, dlatego że marmur był kiepskiej jakości, tam były takie niewielkie otworki, pęknięcia i tak dalej. Nikt jakby w to, że tak powiem, nie wierzył, że da się radę coś z tego zrobić, to gdzieś tam postawili, to się Il Gigante nazywało, tak to nazywali w tym czasie ludzie z Florencji, właśnie jakiś olbrzym taki, który po prostu straszył i to był nawet podobny do człowieka, ale nie miał żadnej formy. I w pewnym momencie Michał Anioł bierze się za to, zamyka się, pracuje tam 1,5 roku i tworzy naprawdę cudowną postać. Z czegoś, co już zostało wstępnie wyrzeźbione, udaje mu się stworzyć dzieło naprawdę fantastyczne, wiekopomne, cudowne. To jest też jakby obraz takiej pracy Pana Boga nad nami, że często, gdy my się przypatrzymy też swojemu życiu, możemy się zastanawiać, czy jesteśmy piękni, czy rzeczywiście się dobrze prezentujemy. Pewne rzeczy jakby otrzymujemy od natury, ale jest też taki moment, kiedy właśnie ktoś jakby pracuje nad nami swoją łaską, kieruje nas w pewnym kierunku, wspomaga nas. To jest właśnie tak jakby praca Pana Boga jako rzeźbiarza, który spróbuje coś pięknego z nas wyrzeźbić. I ten Dawid, ja też jak patrzę na jego życie, on jest młodym chłopakiem, on ma wiele w sobie odwagi, wiele rzeczy bardzo pozytywnych, ale potem też te pewne rzeczy dzięki właśnie obecności Pana Boga, dzięki jego modlitwie, dzięki temu, że on naprawdę potrafi się modlić. Jeżeli tyle psalmów skomponował, to znaczy, że był człowiekiem modlitwy, że potrafił z tym Panem Bogiem rozmawiać. Więc możemy też odkryć, że to spotkanie z Panem Bogiem też rzeźbił go jako człowieka. Nawet jeżeli ma tu i tam jakoś skazę, no jeżeli się dobrze przypatrzymy Michałowi Aniołowi, to okazuje się, że on to też ma tu i tam skazę. Ale jako taki ten Dawid to nie jest rzeczywiście piękna postacią. Dlatego też właśnie w mądrości Syracha jest bardzo chwalony też jako ten. Ciekawa rzecz, nie stworzył nigdy świątyni, on nie zbudował świątyni, ale on jest chwalony jako ten, który nadał kultowi piękność poprzez śpiewy, poprzez psalmy, poprzez dbałość. On jest jakby wzorem uwielbienia Pana Boga, czyli odkrył tego Pana Boga, Pan Bóg go uformował i on całe życie jakby pozostał Panu Bogu za to wdzięczny, więc i ten obraz się bardzo podoba, chciałem go też zostawić tak na koniec. Pomyślmy sobie, że każdy z nas jest takim gigantem, że nie ma takiej pięknej formy, ale w pewnym momencie, kiedy ten Boży rzeźbiarz też przystępuje do dzieła, on może z takiej nawet anonimowej bryły marmuru coś pięknego wykrzesać. Dzisiaj ten Michał Anioł naprawdę jest geniuszem, bo ta rzeźba, którą zostawiono, naprawdę, jeżeli ktoś się jej uważnie przypatrzył, naprawdę pobudza wyobraźnię. Ja tego Dawida, jak zawsze go oglądałem tam, ja po prostu czułem go blisko.
Bardzo dziękuję. Nasze spotkanie dobiegło końca. Jutro też o owocnej pracy. Jutro, pojutrze.
Dziękujemy bardzo.
Mamy nadzieję, że informację, czy któryś z was jest w tej pierwszej trójce. A jesteście pierwszy raz w radiu, ksiądz Marcin już był. Kogo chcielibyście pozdrowić?
Może najpierw naszych braci z seminarium, którzy może nas słuchają, może nie.
To Mateusz Kopa.
Tak jest. Mój współlokator powiedział, że jakby nie pozdrowił, to nie mam dokąd wracać. Także bardzo serdecznie go chciałbym pozdrowić. No i wiadomo, najbliższych rodzinę. Mamę, babcię, tatę, dziadka.
Bardzo dziękuję. Daniel Litwin.
Ja też chciałbym wszystkich z naszego seminarium na czele z księdzem rektorem, księżmi i wychowawcami pozdrowić, również braci z mojego roku, Mateusza i Sebastiana, jak również tych, którzy również trochę mi palcem pogrozili, żebym wspomniał na ich imię. To jest Jakub, Marcin, chyba Marek też. Chciałem też pozdrowić moich rodziców, mamę i tatę, również całą moją rodzinę z dziadkiem i chciałem też pozdrowić moich przyjaciół i bliskich.
Dziękuję. Brat Dawid Napiwocki.
Ja w pierwszej kolejności chciałem w ogóle pozdrowić i podziękować mojemu prowincjałowi, ojcu Andrzejowi Kejzie i mojemu rektorowi, ojcu Piotrowi Stasińskiemu, że mogłem tu przyjechać, bo to też dzięki nim. W ogóle chciałem wszystkich braci z całej prowincji pozdrowić, a zwłaszcza wszystkich braci z seminarium, Razem ze mną jest nas 11 w Lublinie, także was pozdrawiam serdecznie. I miałem powiedzieć z bratem dziekanem na czele. Borys, pozdrawiam. Także chciałem pozdrowić oczywiście Lublin, naszą parafię na Poczekajce i jeszcze rodziców, moją siostrę z dziećmi. I jeszcze jedna rzecz, bo dostałem SMS-a od sióstr klauzurowych ze Szczytna. Drogie siostry, klaryski kapucynki was też pozdrawią.
To bliskie sercu, bo brat chyba z terenów Mazur, jak tak się orientowałem, pochodzi.
Tak, tak.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Księże Marcinie?
Wszystkich bliskich chciałem pozdrowić serdecznie, słuchaczy, wszystkich tych, którzy mnie słuchają z naszego Instytutu Biblijnego, księdza profesora, który nas tutaj życzliwie wysłał. Też cieszymy się z tego, że mieliśmy okazję zaprezentować się, porozmawiać o Panu Bogu, podzielić się naszym doświadczeniem wiary. Cieszymy się zawsze z tej możliwości też.
I może moderatorów Dzieła Biblijnego.
Dziękuję też jeszcze raz tutaj wszystkim. Ja dziękowałem wcześniej. Dziękuję też wszystkim profesorom, wszystkim księżom rektorom, którzy włączyli się w organizację tego konkursu. Jutro będziemy zbierać owoce tego. Mam nadzieję, że nasi klerycy będą szczęśliwi. Wszyscy w jakiś sposób wygrali, dlatego że czytali Pismo Święte. Będą też tacy szczęśliwcy, którzy pojadą do Ziemi Świętej, którzy przywiozą piękne pamiątki.
Dwóch takich szczęśliwców będzie.
Dwóch będzie takich szczęśliwców. No, chcielibyśmy wszystkich wysłać, ale będą też piękne wakacje dla nich, więc cieszymy się po prostu, że czytają Pismo Święte.
Życzymy im studiów w Jerozolimie.
Życzymy im wszystkiego, co najlepsze.
Dziękuję. Jeszcze Daniel.
Tak, jeszcze byłbym zapomniał. Chciałbym jeszcze pozdrowić księdza proboszcza Gabriela i księdza wikariusza Krzysztofa.
Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy bardzo, ojcze.
Niech wasze życie też będzie owocne. Niech owocuje przede wszystkim miłością do Pana Boga.
Dzięki.
Bóg zapłać. Dawid Grzesznik i człowiek wiary to temat naszych rozmów. Dziękuję państwu też za uwagę. Dziękuję za telefonem.